Radia Wnet, na falach FM UKF, ale także na www.wnet.fm oraz na YouTubie Radia Wnet. Bardzo miło mi Państwa powitać. Dzisiaj środa, 126 dzień roku, wschód słońca 4:58, a zachód 20:07. Imieniny Bartłomiej, Benedykt, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Juran ze Spychowa chociażby był taki, a patrząc na kartkę z kalendarza, 527 lat temu zawarto Unię Krakowsko-Wileńską, zakładającą wspólną politykę zagraniczną Polski i Litwy, między innymi wobec Moskwy. A 225 lat temu, w roku 1801, w Wilnie otwarto cmentarz na Rosie. Z kolei 137 lat temu w Paryżu, w 1889 roku, otwarto wystawę światową i jednym z cudów wybudowanym tymczasowo miał stać ten cud. Na tą wystawę światową była wieża Eiffla. Jak wszyscy wiemy, ten tymczas się co nieco przedłużył. Kiedy powstawała, była najwyższym budynkiem na świecie i przez parę ładnych lat tą palmę pierwszeństwa dzierżyła. Z kolei 105 lat temu w Kolbuszowej urodził się Jan Bytnar Rudy, harcmistrz Szarych Szeregów, dowódca plutonu oddziału specjalnego Jerzy, kierowca dywersji Komendy Głównej AK, aresztowany przez Niemców, a następnie odbity 26 marca roku 1943 podczas akcji pod Arsenałem. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń podczas przesłuchań przez Gestapo. A 25 lat temu, w roku 2001, w czasie pielgrzymki do Damaszku, święty papież Jan Paweł II jako pierwsza głowa kościoła odwiedził meczet. Tyle, jeśli chodzi o kartkę z kalendarza, a my do dnia dzisiejszego biegniemy, żeby użyć tej wytartej frazy przy naszym telefonie na początek. Poranka Wnet jest pan Piotr Małecki, dziennikarz, publicysta, portal Defense24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
A dzwonimy do pana na początek, bo dzisiaj ważna konferencja na stadionie PGE Narodowy, 7. edycja Defense Days, konferencji, która nie tylko na obronności się skupia.
Tak, to już 8. edycja w tym roku, 8., którą obchodzimy. No, to jest największa konferencja w naszej części Europy poświęcona bezpieczeństwu, z udziałem około 5000 zaproszonych gości, kilku ministrów obrony narodowej na poziomie ministrów spraw zagranicznych, dyskusja wśród ekspertów, przedstawicieli rządów, około 50 delegacji rządowych z całego świata odwiedzi tą konferencję, jak również bardzo liczni przedstawiciele przemysłu, ale także ludzie odpowiadający za finansowanie przemysłu, finansowanie zbrojeń.
Więc będą także polscy decydenci. My będziemy także na Stadionie Narodowym, będziemy rozmawiać z gośćmi, ekspertami wojskowymi, politykami zaproszonymi na tą uroczystość, na ten kongres i na tą konferencję. Będzie tam Krzysztof Skowroński, będzie Magdalena Uchaniuk, będzie się działo. A my zacznijmy może w naszej rozmowie też wątek polityczny. Wczoraj w ramach swojej trasy projekt 27 wystąpił Sławomir Mentzen, który tym razem nie o ekonomii, ale o wojskowości mówił. Posłuchajmy, co powiedział wczoraj lider Konfederacji.
To panu Wiesławie Kukule, który w tym momencie od strony wojskowych odpowiada za nasze wojsko. Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem. On nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził. On się wziął z tej jednostki specjalnej z Lublińca i nigdy niczym nie dowodził. Teraz ma całą naszą armię. Ten człowiek wprost mówi, że on by strzelał rakietami za 100 milionów złotych sztuka do tych dronów ze sklejki wysyłanych tutaj z wschodniej granicy, gdyby tylko to miało tam jakąś jedną rzecz uratować. To jest niepoważne. Ten człowiek nie ma zielonego pojęcia o ekonomii wojny. Nie ma zielonego.
Tak mówił wczoraj Sławomir Mentzen. No i wywołała się burza. Czy rzeczywiście generał Kukuła jest nienormalny?
Panie redaktorze, no nawet ciężko mi komentować te słowa w jakiś racjonalny sposób. Znam pana, tak się składa, że znam pana generała Kukułę od wielu, wielu lat. Jeszcze jak nie był szefem sztabu generalnego, kiedy współtworzył Wojska Obrony Terytorialnej. Dowodził całą tą formacją, wcześniej dowodził pułkiem w Lublińcu. Znaczy nie można powiedzieć, że pan generał nie dowodził niczego. Znaczy to są oszczerstwa, jakieś wycieczki ad persona i moim zdaniem no to już wykracza poza debatę nawet polityczną czy jakiś folklor polityczny, który w Polsce momentami, jak w tym przypadku widzimy, wybiega no dużo, dużo za daleko. My dopuszczamy i ja rozumiem wszelkiego
rodzaju... Ale jak rozumiem jednego, pan jest pewien na początek, że teza, że pan generał Kukuła nigdy niczym nie dowodził, to jak
jest
rozumiem...
fałszywa, jest z gruntu fałszywa. Jest z gruntu fałszywa. To jest stwierdzenie absolutnie nieprawdziwe. Pan no, generał jest w strukturach sił zbrojnych i od wielu, wielu lat przeszedł przez różne szczeble swojej kariery, będąc przy różnych ekipach politycznych. No, na miły Bóg, bądźmy poważni i tego typu stawki. No, my w Defense 24 też i na tej konferencji, prawda, dopuszczamy różne głosy. Mamy przedstawicieli różnych środowisk politycznych. Mamy panel o współpracy ponad podziałami, gdzie będą przedstawiciele wszystkich najważniejszych opcji politycznych. I da się rozmawiać normalnie, merytorycznie. Możemy dyskutować o bezpieczeństwie, bo na tym nam zależy w sposób merytoryczny, tak żeby osiągać wspólny cel, bo bezpieczeństwo powinno być właśnie tą sferą naszego życia publicznego, która wykracza poza bieżącą naparzankę polityczną i powinna łączyć jak w największym stopniu, a nie dzielić. Przecież wszystkie nawet programy modernizacyjne, które są projektowane, to one są projektowane na lata, na dekady. To wykracza poza jedną kadencję tego czy innego parlamentu. Niezależnie kto by to rozpoczął. Więc pan generał Kukuła jest często... No, pokazywał swoją bezkompromisowość, jeśli chodzi o wprowadzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, o ich ukierunkowanie, o ich wyposażenie. Był wielokrotnie krytykowany przez tak zwany beton wojskowy. Ja to też pamiętam, pojawiały się różne głosy. Nie można powiedzieć, że pan generał jest osobą niedoświadczoną czy niekompetentną, bo jest to po prostu nieprawda. A system zakupów, który Polska dokonuje, jest cały proces modernizacji, no i jest procesem wieloletnim, niezwykle złożonym. I widzimy chociażby po Ukrainie, jak bardzo szybko systemy pola walki się zmieniały. O tym wszystkim chcemy rozmawiać i dyskutować no, na poziomie poważnym i na poziomie no, nie doprowadzającym do zwiększonego konfliktu w polskim życiu politycznym.
Ale może Sławomir Mentzen ma rację, mówiąc o tej ekonomii wojny. W końcu na ekonomii się zna, przynajmniej tak wiele osób twierdzi, no mówiąc, że nie można strzelać rakietami wartymi wiele milionów dolarów, bo tu się pan Sławomir Mentzen pomylił. Rakiety niektóre zwalczające czy służące do obrony przeciwpowietrznej potrafią kosztować i 100 milionów, ale nie złotych, tylko dolarów, do wabików. I rzeczywiście jest tak, że być może Polska nie jest gotowa do takiej ekonomicznej wojny, co widzieliśmy chociażby w Zatoce Perskiej, gdzie faktycznie szybko tych rakiet zabrakło, kiedy Iran zaczął wystrzeliwać dziesiątki czy setki swoich dość tanich produkcji dronów.
Panie redaktorze, ekonomia pola walki jest zagadnieniem niezwykle trudnym, skomplikowanym i tak naprawdę dostosowanie pola walki do współczesnych wymogów, ono się odbywa. Natomiast to jest proces niezwykle płynny. Proszę popatrzeć, najlepszy przykład to jest Ukraina. 4 lata wojny pełnoskalowej, jak bardzo zmienił się używany sprzęt na tej wojnie. Tak? Na początku mieliśmy piosenki o Bayraktarach, były mowa o Saint Javelin i pamiętamy te obrazki, kiedy kobiety plotły siatki ręcznie i przygotowywali ludzie butelki z benzyną. Bo taka była potrzeba chwili, to się działo. Ukraina wtedy najbardziej czego potrzebowała, to ciężkiego sprzętu, ciężkiej artylerii. Dostała ogromną pomoc, między innymi od Polski. To spowodowało, że uratowali w tych pierwszych dniach, w pierwszych godzinach kluczowych, udało im się odbić natarcie rosyjskie. A następnie przeszliśmy już do kilku faz wojny dronowej. I dzisiaj używane drony, używane systemy są... Nie ma odpowiednika tego, co było używane trzech latach temu, to w ogóle o tym nie mówimy. Dzisiaj mamy pole bitwy, gdzie często to już jest pole walki dronowej przede wszystkim. Mamy już pierwsze doniesienia o tym, że drony powietrzne, lądowe samodzielnie zdobyły teren. Był tak ciężki ostrzał, że Rosjanie się wycofali z jakiegoś tam
bez udziału
terenu.
Piechoty.
Więc ekonomia pola walki to jest nieustanna walka miecza z tarczą. Ale no nie można powiedzieć, że jeżeli my nie potrzebujemy na przykład rakiet dalekiego zasięgu HIMARS czy Patriot, dlatego że są drogie, a drony są tanie. Są drogie i my ich potrzebujemy, bo są różnego rodzaju i będą w przypadku napaści ataku na Polskę czy na kraje NATO, będą używane wszystkie rodzaje broni, takie jakie będziemy mieli dostępne. My musimy się tym bronić. Nie możemy popełniać błędów chociażby roku 1939, gdzie ogromne ilości sprzętu pozostały w magazynach niewydane, bo nie było takiego rozkazu, bo nie byliśmy na to przygotowani logistycznie, tak, czy zarządczo. My dzisiaj potrzebujemy różnego rodzaju broni. Tańszej, niestety tej droższej też potrzebujemy.
A być może taka krytyka, jak Sławomira Mentzena, jest potrzebna. Jednak w dalszej części wypowiedzi Sławomir Mentzen mówi o tej kontroli cywilnej nad armią, że generałowie, generalicja, armia zawsze chce mieć dużo pieniędzy, jak najwięcej i jak najdroższe sprzęty. No, w cudzysłowie gdzieś tam w domyśle jak najdroższe zabawki, a że są odpowiedzialni politycy, żeby no, kalkulować i wskazywać wojskowym, co jest możliwe, co jest opłacalne, na co jest poza zasięgiem finansowym państwa, jest nieskuteczne w ewentualnym długotrwałym konflikcie.
Cywilna kontrola nad armią jest oczywiście wymogiem demokratycznym i ona w Polsce się odbywa, ale no, z całym szacunkiem w kwestii zastosowania broni, taktyki, tego, co Polska potrzebuje, to mam zdecydowanie większe zaufanie do pana generała Kukuły niż do pana Sławomira Mentzena.
Pojawiły się głosy, które bronią generała Kukuły i ze strony koalicji, ze strony części opozycji. O czym to świadczy? O tym, że siły zbrojne są trochę wyjęte ze sporu politycznego i że Sławomir Mentzen znalazł się na spalonym? Czy może właśnie jest tak, że to jest jakieś takie porozumienie, które chroni aktualną sytuację w armii, porozumienie PSL-u z Prawem i Sprawiedliwością, już politycznie patrząc?
Nie sądzę, żeby to było jakiś element porozumienia. Nie wchodzę w sferę głębokiej polityki, bo tam po prostu nie funkcjonujemy. Natomiast z mojego punktu widzenia nie możemy mówić o jakimś, nie wiem, parasolu ochronnym, tak, czy tego typu zachowania. My sami w Defense 24 niejednokrotnie zadajemy pytania, krytykujemy różnego rodzaju zakupy, ale nie można iść w ten sposób, że mamy mieć ekonomię pola walki opartą tylko na wypowiedzi jakiegoś jednego polityka, nawet jeżeli ona byłaby najbardziej mięsista, bo ona może jest atrakcyjna dla jakiejś części elektoratu, ale z całą pewnością ona powoduje no, niepotrzebnie skupienie właśnie takiej uwagi, odwrócenie od podstawowych problemów. Ja przypomnę, że ustawa o obronie ojczyzny przeszła jednogłośnie. To było za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Później ustawa o ochronie ludności cywilnej niemal jednogłośnie. Tam jeden czy dwa głosy były jakieś wyłamania. Są miejsca, gdzie możemy rozmawiać merytorycznie i powinniśmy. System zakupów państwa, czy on jest dobry czy zły, też wymaga z jednej strony kontroli cywilnej, która się odbywa, bo mamy cywilnego ministra obrony narodowej, jest Komisja Obrony Narodowej, jest Komisja do Spraw Służb Specjalnych. To są miejsca na rozmowy często i stawianie zarzutów w formie no niekoniecznie publicznej, tak? No widać w tym wypadku cel był trochę inny niż usprawnianie sił zbrojnych.
To już na koniec zapytam, jakie są wnioski z Zatoki Perskiej, z Ukrainy, na ile polska armia musi się zmienić, co może wyniknąć z tej ósmej edycji Defense Day. Na ile jest tak, że może już nie potrzebujemy kolejnych partii czołgów czy armatochałubic, tylko potrzebujemy dronów, a przede wszystkim przemysłu, który będzie elastyczny, będzie mógł dostarczać tanie konstrukcje w dużych ilościach, kiedy tylko taka będzie potrzeba.
No dokładnie tak. To znaczy jest tak, że my potrzebujemy dzisiaj skrócić łańcuchy dostaw, musimy oprzeć w jak największym stopniu naszą obronę na sprzęcie wytwarzanym w Polsce lub u naszych sojuszników. Im bliżej, tym lepiej, bo widzimy na Ukrainie, jak kluczowe staje się logistyka, jak kluczowe stają się systemy części zamiennych, dostaw, dostępu do serwisu. To jest na pewno jeden z tych podstawowych kierunków. Co do dużego sprzętu, znaczną część my już zakontraktowaliśmy, kupiliśmy. Powinniśmy się teraz skupić na budowie zdolności własnych, produkcyjnych, różnego rodzaju sprzętu typu rakiet, amunicji, żeby być jak najmniej uzależnionym, przepraszam, od naszych partnerów z zagranicy. Widzimy, co się dzieje ze sprzętem ze Stanów Zjednoczonych, kiedy mamy cały czas duże limity w dostawach i słyszymy o cięciu. Na szczęście na razie dla innych partnerów, a nie dla Polski. Mamy w Polsce bardzo pokaźną bazę przemysłową. Mamy bardzo ciekawe firmy w naszym najbliższym otoczeniu, ogromne doświadczenia z Ukrainy. Powinniśmy to wykorzystać w jak największym stopniu po to, żeby zbudować solidną bazę przemysłową, która będzie zdolna do reagowania na zmieniające się potrzeby pola walki.
O czym mówił Piotr Małecki, dziennikarz, analityk portalu Defense24, a my przypominamy, że dzisiaj rozpoczyna się konferencja Defense Day, na którym także Radio Wnet na tej konferencji będzie obecny.
Ja serdecznie zapraszam Państwa, ponieważ przed stadionem jest wystawa sprzętu Sił Zbrojnych RP i sprzętu produkcji polskiej. Ta część naszej konferencji wystawowa jest otwarta dla publiczności i zapraszamy serdecznie mieszkańców Warszawy i okolicy.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie. By się tam, jak powiedziałem, jako Radio Wnet pojawimy. Godzina 7:28, a my w poranku Wnet, zanim w naszym studiu pojawi się profesor Henryk Domański, trochę o socjologii, trochę o dynamice politycznej, porozmawiamy o tym, jakie wnioski płyną z najnowszych sondaży, ale też o najnowszych wypowiedziach i liniach podziału w polskiej polityce. To zagra i zaśpiewa Sanach. I wracamy do studia Poranka Wnet. W naszym studiu profesor Henryk Tomański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To cóż, może naszą opowieść o polityce zacznijmy nie od sondaży, nie od tego, jak wygląda badanie opinii publicznej aktualnie, cóż się tam zmienia, ale od wypowiedzi polityków. Sławomir Mentzen, nie wiem, czy pan profesor odnotował, wczoraj wieczorem poszedł na wojnę z Wojskiem Polskim. No może nie z całym, ale na pewno z kierownictwem, z generałem Kukułą. Od merytoryki to oczywiście możemy dyskutować, ale politycznie, nie wiem, czy pan profesor rozumie ten sygnał, no bo znając polityków, większość z nich czasami myśli nad tym, co mówi, stara się te sygnały jakoś tam cyzelować, że to jest jakiś konkretny cel, jaki cel może i jaka kalkulacja polityczna może przyświecać temu, że w tej chwili dla Sławomira Mentzena, jak patrzę na jego profil na X-ie chociażby, bardzo aktywny był wczoraj pan prezes Nowej Nadziei, no to właśnie zajmował się głównie atakami na generała Kukułę, czyli szefa sztabu.
Kalkulacja polityczna, ale również kalkulacja charakterologiczna, można powiedzieć. Kalkulacja polityczna, gdyby się doszukiwać, to można by domniemywać, że Mentzenowi w dalszym ciągu chodzi o podkreślanie podmiotowości tej frakcji Konfederacji, którą kieruje, bo to trzeba nazwać chyba frakcją, bo to nie jest to samo, co nad czym pewien nadzór sprawuje pan Krzysztof Bosak, który jest drugim, przynajmniej znowu w opinii publicznej traktowany jako drugi przywódca, prawie że na tym samym poziomie, równorzędny Konfederacji, więc taka kalkulacja polityczna. Natomiast jednak w przypadku wypowiedzi Mentzena bardzo dużo daje o sobie znać takie cechy osobowościowe, podkreślania własnej indywidualności, czy jakby potrzeby dowartościowania się.
Ale tak, to jest ciekawe, bo mamy we wszystkich badaniach kwestia bezpieczeństwa, no wychodzi na plan pierwszy, że Polacy o bezpieczeństwo się boją i zastanawiają się, czy Polska jest bezpieczna. To oczywiście skupia na armii uwagę. Armia jest dość popularna, nie wiem, czy jest dobre stwierdzenie. Jest zaufanie Polaków do armii i nagle wychodzi polityk, który uznaje, że będzie szefa sztabu krytykował i to w takich słowach nie tam oględnych, że może być lepiej, ale no, użył słów takich twardych. Co Mentzen mówi, ten człowiek jest nienormalny. W sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem.
Zaskakujące, bo gdyby krytykował prezydenta, byśmy rozumieli, Jarosława Kaczyńskiego, oczywiste, PiS, liderów PiSu, natomiast atakuje postać, osobę kojarzoną z instytucją dragową, czy niezależną z definicji jakby świadomości społecznej w systemie demokratycznym od władzy, a poza tym, który nie znamy jego wypowiedzi generała Kukuły, żeby stawał po czyjej stronie, tak mówiąc najogólniej, żeby był powód, żeby go krytykować aż tak, no to w dalszym ciągu powraca ta myśl, że być może tutaj znowu chodzi, no to tą podmiotowość, czy te cechy osobowościowe, podkreślanie własnej indywidualności, własnej inności, różnicy w porównaniu z innymi, ale oczywiście jeżeli chodzi o konsekwencje tego, to jest takie działanie niepolityczne, nieracjonalne w tym sensie, no bo reakcje na to mogą być różne, w większości jednak takie raczej negatywne, albo budzące zdziwienie, bo ludzie
ale
nie potrafią sobie...
szukam racjonalności, przynajmniej tak staram się w każdej wypowiedzi, w każdym działaniu polityka. Jest dyskusja o poborze, jak się popatrzy na sondaże, to gro wyborców Konfederacji jest przeciwna poborowi. To są w dużej części młodzi mężczyźni i oni no nie chcą iść do wojska, więc może taki atak na wojsko i taki ruch trochę pacyfistyczny Sławomira Mentzena, który będzie nie tylko mówił żadnego poboru, ale też będzie samo wojsko jako takie krytykował. Może to jest jakaś kalkulacja polityczna. Żeby dotrzeć do tych, którzy się boją wojny i boją się, że będą musieli w obronie ojczyzny stawać, więc się atakuje także wojsko, żeby jeszcze bardziej do siebie przywiązać.
Ale to jest jeszcze, to jest trudniejsze do wytłumaczenia młodych z tego, tak, ale mógłby to zrobić bardziej bezpośrednio. No młodych nie można w tej chwili brać do wojska, bo ludzie w tej chwili się koncentrują na zdobywaniu edukacji. Ten kapitał edukacyjny jest ważny. Problemy na rynku pracy są, więc niech oni się zajmą tymi sprawami egzystencjalno-bytowo-socjalnymi związanymi z zatrudnieniem, a nie tam do armii. No coś takiego może być, ale to raczej należałoby to powiedzieć wprost akurat w tym przypadku. Na ogół nie mówi się wielu rzeczy wprost w polityce, ale to by wtedy by zrozumieli. natomiast chyba nie rozumieją tak podobnie jak my w tej chwili. Staramy się doszukać jakichś wyjaśnień i trudno to znaleźć. Bo jeżeli właśnie chodzi o te konsekwencje takie no, związane z tym zagrożeniem.
Czyli co, wkładamy tą wypowiedź do pudełka, wypowiedzi nieracjonalnych.
Nieracjonalnych, skłaniających do zastanowienia, no i patrzymy na to z punktu widzenia konsekwencji w wyborach przyszłorocznych dla tej części Konfederacji, ale w gruncie rzeczy dla całej Konfederacji, jak z tego wynika.
Panie profesorze, a wypowiedzi premiera, który zapowiedział wczoraj przed posiedzeniem Rady Ministrów, że po raz kolejny, raz jeszcze złoży kolejny projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Na to się odezwał Szymon Hołownia, mówiąc, że no jeżeli jeżeli rząd znowu złoży projekt, który będzie zawetowany przez prezydenta, bo się niewiele będzie różnił i rząd znowu przegra głosowanie w Sejmie, to tylko pokaże swoją słabość.
Widocznie premier doszedł do wniosku, że stawanie po stronie ludzi, którzy stracili pieniądze, nie wnikając w to, z jakich powodów stracili, jest lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia walki z prezydentem, z wetami prezydenta, przez to Prawem i Sprawiedliwością, niż ryzyko związane z tym, że po raz kolejny zostanie to odrzucone. Występuje się w obronie biednych ludzi. No tak można by trochę humorystycznie krytykując te wypowiedzi premiera. Liczne wypowiedzi premiera, które no też były z tego punktu widzenia nieprzemyślane do końca. Nieracjonalne, no można powiedzieć.
Ale znowu jest tak, że Szymon Hołownia włożył kij w mrowisko, bo odezwał się nawet Rafał Trzaskowski. Dawno niewidziany, dawno niesłyszany prezydent Warszawy, który wczoraj miał konferencję, sadził drzewa. Co prawda niemieckie, to jest złośliwie powiem, ale prezydent Warszawy twierdzi, że nie ma takich drzew w Polsce i musi kupować niemieckie i że warszawiakom wszystko jedno, jakie drzewa w Warszawie rosną, czy są kupowane w Niemczech, czy w Polsce, a te niemieckie są lepsze, bo w Polsce takich nie ma, ale powiedział to już w kontekście Hołowni, że on tego nie rozumie, że to jest wypowiedź, która dzieli. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego Szymon Hołownia chce wziąć odpowiedzialność za to, co nie jest odpowiedzialnością rządu. To sobie tej kryptowaluty. Nagle te kryptowaluty urastają dla rządu do jakiejś kluczowej sprawy. Czy słusznie, czy to jest główna emocja Polaków w tej chwili?
Te wypowiedzi i Trzaskowskiego, i Hołowni są interesujące. Z jednej strony Hołowni na niczym w tej chwili nie zależy, w tym sensie, że nie musi się opowiadać zdecydowanie po stronie premiera i w każdym jego, jeżeli chodzi o każdą jego wypowiedź, popierać, a w przypadku Trzaskowskiego odwrotnie, mimo że ma powody do tego, żeby delikatnie dać do zrozumienia, że może nie warto powtarzać tego samego błędu z tego punktu widzenia. No, nic dodać chyba, trudno tu inne.
Ale to jest tą kalkulację, ten upór, że te kryptowaluty nagle zdaniem premiera mają być jakimś takim podziałem, czy tematem, który ma nas zaangażować. I pytanie, dlaczego? No bo są inne tematy. Służba zdrowia, jest obronność, prawda? A tu premier uporczywie po raz trzeci mówi kryptowaluty.
Służba zdrowia byłaby ryzykowna, bo trzeba byłoby wykazać jakieś osiągnięcia obozu rządzącego, a takich nie ma. I nie będzie przez najbliższe kilkanaście lat, co najmniej, ktokolwiek by władzy nie sprawował, a inne rzeczy, walka z wzrostem cen energii, to też nie, prawda? No bo tutaj łatwo rządowi wytknąć. Znaczy, niesłusznie zresztą, bo jednak ceny nie zależą w dużym stopniu od działań rządu, więc myślę, że akurat te kryptowaluty to jedyna rzecz, która pozostała do tego, żeby po raz kolejny zwrócić społeczeństwu uwagę, że w jego obronie, no, jeżeli chodzi o te sprawy finansowe, staje wyłącznie rząd Donald Tuska, premier, a prezydent no, i Prawo i Sprawiedliwości pośrednio są przeciw. No, też z niewiadomych powodów, ale z takich, że działają nieracjonalnie i żeby Polacy brali to pod uwagę, że jedyną ostoją naszego bezpieczeństwa materialnego w tym przypadku jest rząd. No, cóż tutaj innego bym chyba nie dodał.
A propos rządu, patrzymy na sondaże. One są rozbieżne. Nie wiem, jak je rozumieć. Rządowy CBOS publikuje delikatny wzrost poparcia dla rządu. Z kolei prywatna ogólnopolska grupa badawcza to pracownia, która no, różnie się mówi, bo to różnie się robi, ale trafia ostatnio wybory. Ma te ostatnie, przynajmniej sondaże, całkiem niezłe. Nie bada się tych w trakcie kadencji, prawda? I to jest ten sposób na zdobywanie różnych medali, że w trakcie kadencji się różne rzeczy publikuje, a potem się robi porządne sondaże na ostatniej prostej i można, tak, i można zdobywać, albo ma się dobrze.
Ja nie rozumiem, co to jest słowo porządne w przypadku sondaży, panie redaktorze, ale mówiliśmy o tym
wielokrotnie. Tak, tak, nieraźmy się spierali, że rzeczywiście, no dobrze, ale ty trafia, no to są porządne, no, jakoś tak jest, że jedne pracownie...
Wszystkie realizowane są według tych samych zasad, no być może niektóre, w niektórych te pytania
ale
są
w jednych
tak...
odchylenie jest duże, a w innych mniejsze, no od tego
wyniku. Tak, w przypadku OGP ta różnica między Koalicją Obywatelską a PiS-em to jest jakieś 5-6. W przypadku CBOS-u i innych ośrodków badawczych to jest jakieś koło 10-11. No to prawda, to prawda. Jest rzeczywiście, no ale są spójne przynajmniej ze sobą, także możemy... No
ocena rządu, bo w tym ostatnim sondażu OGP, który pytał o rząd, tam on nieco miesięcy, tylko co kilka miesięcy pyta, to od marca wyszło, że rząd stracił 4 punkty procentowe akceptacji, że Polacy coraz mniej akceptują politykę Donalda Tuska. Pytani o rząd, czy popierają? Mówią, nie popieram. Tylko 29% mówi, popieram rząd Donalda Tuska.
No tak, to jest
alarmujące dane dla rządu?
Nie, nie są alarmujące, bo to jest jedna, to jest po prostu różnica, a nie spadek. Za tydzień czy za dwa tygodnie, jak będzie wynik, to pewnie być może on będzie inny, to znaczy bardziej korzystny dla rządu. Mieliśmy okazję rozmawiać dwa dni temu. Ja zwróciłem uwagę, że jeżeli chodzi znowu o badania CBOS-u, to one pokazują lekki wzrost 4% notowań rządu, jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku zmierza sytuacja w Polsce. To jest pytanie zadawane przez CBOS co miesiąc. Jak pan, panie ocenia sytuację gospodarczą, sytuację polityczną? Czy jest pan zadowolony z rządu? No to tam jest wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o 3-4 stopnie. Dlatego pozwalam sobie stwierdzić, że to nic nie znaczy specjalnie. Tutaj, jeżeli chodzi o ocenę rządu, to ona się nie zmienia. O tyle, że rzeczywiście większość społeczeństwa polskiego ma negatywny stosunek, jeżeli to tak w ten sposób mierzyć, aczkolwiek w dalszym ciągu, gdyby się odbyły wybory, to najwięcej głosów uzyskałaby Koalicja Obywatelska, około tych 35%, tak wynika z badań.
To jest też ciekawe, bo to wynika z badań samego OGB, że koalicja ma 30 parę procent, 35-36, a rząd popiera 29,5% respondentów. Jak to zrozumieć, że jest część wyborców Koalicji Obywatelskiej, która mówi, no, zagłosuję na nich, ale ten rząd, co oni robią, to mi się nie podoba.
No właśnie tak myślą. No nie podoba mi się ten rząd, ale jak już mam do wyboru, czy mam głosować na koalicję, czy na PiS, no to zagłosuję na koalicję, no bo na PiS to, żeby nie wiem, co nie zagłosuję, no przecież gdzie, no co do pomyślenia.
A to jest może jakiś taki element pokazujący, że jest potrzeba nowej partii? Coś, co, że jednak jest ta grupa osób, która mówi, nie podoba mi się ten Tusk, ale głosuję, no bo nie mam na kogo.
Jest potrzebna trzecia droga, kolejna albo
trzecia
Polska
droga.
2050. Myślałem, że po wyborze nowej przewodniczącej, przynajmniej Polska Nowa, Polska 2050 zyska, jakiś wzrost będzie do jakichś 5-6, ale mieliśmy tam kolejny konflikt, niestety, który tego nie spowodował. No, czegoś takiego oczekują, rzecz jasna, cały czas. Mają taką nadzieję, im dłużej jest... trwa przerwa między kolejną trzecią drogą, czy takimi formacjami, które powstawały, miały spełnić tę rolę, tym lepiej dla tej kolejnej trzeciej drogi, bo się zapomina o tej poprzedniej trzeciej drodze, która nie spełniła tych oczekiwań. Tak można byłoby chyba ten mechanizm zdiagnozować.
A może problem z tym, że ten rząd nie przedstawia Polakom żadnych propozycji? Wczoraj o tym mówiła na antenie innej radiostacji, Radia Z, mówiła Katarzyna Połczyńska Nałęcz, zapytała prowadzącego, zapytała się, czy ja teraz mogę zadać pytanie i powiedziała, czy zna pan jakąś wielką reformę tego rządu, no i Bogdan Rymanowski odpowiedział, nie znam, i ona powiedziała, no właśnie. Może tu jest pies pogrzebany, że ten rząd niczego Polakom nie oferuje pozytywnego.
Pani Pełczyńska-Nałęcz oferuje rzeczywiście w imieniu Polski 2050 sprawy mieszkaniowe, tam są eksponowane w jej wypowiedziach i to całkiem konkretne i sprawy podatkowe. To tak, no ale tylko żeby coś takiego, żeby ludzie zdecydowali się na głosowanie na taką partię, bardzo przekonującą, jeżeli chodzi o argumenty, to ta partia musi mieć jakąś siłę, no. Nie można tego niestety powiedzieć o Polsce 2050. Gdyby, no, się wyobrazić można, gdyby Koalicja Obywatelska coś takiego zaproponowała, cały czas mówię o koalicji, bo to ona ma tą siłę, tam łącznie w obecnym rządzie, to może ludzie by uwierzyli po raz kolejny, a no można domniemywać. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę 50, to ja bym na to nie liczył. Tak samo na jakąkolwiek trzecią drogę, która w tej chwili powstanie i powie, no ja wam obiecuję i na pewno, ale to na pewno zrealizuję, tylko na głosu, zagłosujcie na mnie, żebyśmy mieli jakieś te 25%. Tak jak to miały takie partie, na przykład Nowoczesna w 2015 roku, zaraz po wyborach.
To na koniec zapytam o Prawo i Sprawiedliwość. Powstanie kolejne stowarzyszenie Prawo i Sprawiedliwość. Widział pan taką partię, już od socjologii do politologii przechodząc, która byłaby taką no, swoistą zlepkiem różnych ciał, różnych stowarzyszeń, różnych odcieni. Przez wiele lat w polskiej polityce dominowały jednak partie wodzowskie, gdzie był jeden przywódca i to się sprawdzało. Teraz Jarosław Kaczyński musi przetestować, chcąc nie chcąc, nową formułę swojej partii.
No ale nie, PiS jest w dalszym ciągu skonsolidowany. Może nie tak już w tej chwili w ocenie społecznej, jak był. Jeżeli chodzi o sprawy programowe, to na pewno jest bardzo spójny. Natomiast to jest rzeczywiście nowa sytuacja na polskiej scenie politycznej, w polskiej demokracji, że w ramach partii, która ma aspiracje do władzy, stworzono co najmniej dwa modele. Trochę takie alternatywne, ale nie do końca, jak sobie wyobrażają tą wizję Polski. Tutaj ten model Mateusza Morawieckiego różni się od modelu bardziej konserwatywnego i zachowawczego. I tak, to jest chyba efekt tego. Czy poprawiać wizerunek Prawa i Sprawiedliwości, czego chce Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy, a to są liczące się postaci. To jednak jest coś innego. To nie są jakieś frakcje po prostu, tak jak w Polsce 2050, dajmy na to, czy kiedyś w SLD, czy w Lewicy. To jest coś takiego, co tam są postaci znane i takie, które miały doświadczenia związane z sprawowaniem władzy. No i przeciwnicy o tyle, że tacy, którzy twierdzą, że dla dobra partii jednak trzeba zachować jedność. No to jest to coś nowego, ale przy czym obie strony jednak cały czas powtarzają, że chodzi im o jedno, a właściwie dwie rzeczy. Pozbawienie władzy Donalda Tuska i po drugie dojście do władzy PiS-u. No to jednak w tym są spójni i mówią, a jeszcze na dodatek, że żadnej partii dodatkowej nie chcą zakładać.
No przynajmniej tak deklarują. Zobaczymy, jak to będzie, bo w polityce różnie to jest z deklaracjami, a potem z wykonaniem. Czasami politycy nie do końca mówią to, co myślą. Będziemy zresztą starali się coś więcej dowiedzieć się po godzinie 8. Naszym gościem będzie Janusz Cieszyński, bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego. A naszym gościem był profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Dziękuję bardzo za rozmowę. 7:48. Za chwilę na łączeniu pojawi się Marek Zuber. Porozmawiamy też o kryptowalutach, o ekonomii. Będzie troszkę, ale najpierw szybki, krótki utwór muzyczny. Cóż to wybrać, stam się na gust naszego realizatora. I wracamy do Poranka Wnet. Teraz naszym gościem Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I wracamy do tematu kryptowalut, a dokładnie premier wczoraj wrócił, bardzo znacząco mówiąc, że przygotuje kolejną, trzecią już ustawę, chociaż jej zapisy pewnie będą bardzo podobne do tych, do tej pierwszej, do tej drugiej, a te z kolei były dokładnie takimi samymi, czy niemalże takimi samymi ustawami. Skąd ten pośpiech, czy ta konsekwencja pana premiera, to już pytałem profesora Domańskiego, a pana ekonomiście zapytam, na ile to jest ważny problem i na ile to jest tych chwili pierwszoplanowe zagrożenie dla polskiego rynku finansowego szeroko pojętego?
To nie jest tak oczywiście, że jeśli nie będzie tej ustawy, to nam się system finansowy w Polsce zawali. Natomiast z całą pewnością rośnie nam ryzyko tego typu sytuacji, jak w przypadku zonda krypto. Ja nie chcę tutaj w tej chwili stawiać takich ostatecznych tez, bo jednak staję na stanowisku, że w momencie, kiedy nie mamy prawomocnego wyroku, albo przynajmniej już takiej mocnej diagnozy dotyczącej tego, co się działo w danej firmie, takich afer mieliśmy przecież bardzo wiele w tych ostatnich 30 latach, no właśnie, takie bardzo twarde określenia o złodziejstwie, oszustwie i tak dalej, zawsze trzeba z pewnym jednak moim zdaniem przynajmniej cudzysłowem używać. No, ale wszystko wskazuje na to, że to jest afera. Moim zdaniem bardzo trudno będzie odzyskać pieniądze. Mówię tutaj o tych osobach, które jakiekolwiek pieniądze w tej akurat giełdzie kryptowalut miały. No więc jeśli nie będziemy mieli kontroli nad tego typu podmiotami, nad ich działalnością, to ryzyko tego typu sytuacji jest większe. I tak naprawdę głównie o to chodzi w tej ustawie. To nie jest tak, że wprowadzenie tego typu przepisów spowoduje ograniczenie ryzyka związanego w ogóle z kryptowalutami. Jak pan popatrzy na ostatnie lata, myślę, że taki bardzo, bardzo mocne zainteresowanie kryptowalutami, to jest gdzieś 2018-2019 rok, to jest ten mocny wzrost zakupów generalnie na świecie, a w szczególności ostatnie 3 lata. Jak pan popatrzy sobie na wyceny choćby najbardziej popularnej z nich, czyli Bitcoina, i pierwszej z nich, czyli Bitcoina, no to tam mamy potężną zmienność. Dziesiątki procent w ciągu jednego czy dwóch dni. Czyli ktoś, kto kupił w poniedziałek, może być minus 70% w środę. I przed tym państwo oczywiście nie uchroni. Czyli przed stratą wynikającą ze zmiany wartości kryptowaluty. Tutaj chodzi o to, żeby ograniczyć ryzyko, nie wyeliminować, bo to też jest niemożliwe, ale ograniczyć ryzyko sytuacji, w której pan wpłaca pieniądze do jakiejś firmy, mając nadzieję, że za te pieniądze są kupowane kryptowaluty dla pana. Tymczasem w rzeczywistości to są wszystko jakieś lewe rachunki, albo system tak jest zbudowany, że w rzeczywistości te pieniądze idą w zupełnie inne miejsce i po prostu pan te pieniądze koniec końców traci. O to tak naprawdę chodzi, jeśli chodzi o te przepisy dotyczące, o te regulacje dotyczące funkcjonowania rynku kryptowalut. Teraz możemy dyskutować, czy te przepisy zaproponowane przez rząd pierwotnie, bo absolutnie zgadzam się, że ta druga wersja niewiele się różni, czy one są za ostre, czy one wymagają za dużych środków, jeśli chodzi o tych, którzy chcą prowadzić taką działalność. To jest kwestia do dyskusji. Możemy mieć różne zdanie na ten temat. Natomiast to, że takie przepisy są potrzebne, jestem absolutnie przekonany, tym bardziej, że jeszcze jest jeden element układanki. Mianowicie ja osobiście nie jestem specjalnym fanem zaliczania kryptowalut do rynków finansowych ze względu na ich specyfikę, ale myślę, że absolutna większość osób, które myśli o kryptowalutach albo już w kryptowalutach działa, uważa, że to jest część systemu finansowego, tyle że właśnie rynków finansowych, tyle że bardzo nowatorski, nowoczesny, oparty na zdobyczach, jeżeli mogę tak powiedzieć, ostatnich kilkudziesięciu lat. No to skoro tak, a w zasadzie wszystkie inne segmenty tego rynku finansowego w jakiś sposób kontrolujemy i robi to w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego przede wszystkim, chociaż w jakimś obszarze, na przykład w bankach robi to także Narodowy Bank Polski, no to dlaczego kryptowaluty mają być poza tym systemem, skoro przeciętny Kowalski, jeśli traktuje je tak jak, nie wiem, rynek obligacji, akcji, walutowy, no pewnie ma świadomość znacznie większą tego, że tamte rynki podlegają jednak jakiejś kontroli i w tym sensie on jest w jakiś sposób chroniony. Więc też powinniśmy przesunąć te przepisy na rynek kryptowalut. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli mogę dodać. No jest tylko jeden element układanki, który z punktu widzenia tego, co przed chwilą powiedziałem, nie ma pewnie wielkiego znaczenia, ale z punktu widzenia rozumienia czy sensu kryptowalut pewnie ma. Bitcoin powstał w pewnym sensie jako taka opozycja dla standardowych walut. Nie chcę powiedzieć wręcz jako sposób walki z państwem rozumianym także jako kontrolera pieniądza w danym kraju. No jak tak no to popatrzymy, no to oczywiście ta kontrola Bitcoina, no to trochę przeczy tym założeniom, z którymi możemy się zgadzać, możemy się nie zgadzać. Ja osobiście uważam, że znowu, jeżeli byśmy rzeczywiście mieli zastępować pieniądz tradycyjnie kryptowalutami, to musimy w ogóle zmienić system funkcjonowania świata, choćby pod kątem, nie wiem, takiego mechanizmu, który nazywa się mechanizm transmisji polityki monetarnej, czyli wpływanie banku centralnego na to, co się dzieje z cenami, bo do tego ten mechanizm między innymi służy. Więc musielibyśmy wszystko totalnie zmienić, no ale nie zmienia to faktu, że ja to obserwowałem w wielu krajach na świecie, choćby w Stanach Zjednoczonych również, jakakolwiek próba ingerencji w ten rynek, no to natychmiast spotykała się z bardzo dużym oporem właśnie dlatego, że Bitcoin czy w ogóle kryptowaluty to miało być coś innego.
To miało być coś wolnego od rządu, a da się w ogóle kontrolować tego typu rynek, bo wiele osób mówi, że na wspólnym rynku, gdzie jest Estonia, chociażby inne państwa, no to trudno jest, żeby polskie państwo ścigało każdy podmiot, który gdzieś tam próbuje handlować tego typu instrumentami.
No właśnie, bo to jest tak, że mamy ten wspólny rynek, z czego się cieszymy, ale oczywiście z nim także wiążą się pewne zagrożenia. Zresztą to wygląda na to, że podobną sytuację mieliśmy w przypadku Zondy, gdzie nadzór estoński nie reagował jakoś specjalnie mocno, jeśli chodzi o działalność tej firmy, już nawet wtedy, kiedy pojawiły się jakieś zastrzeżenia w Polsce. Tylko że tu chodzi, panie redaktorze, o coś innego. Oczywiście, że wprowadzenie przepisów w Polsce niewiele, delikatnie mówiąc, zmieni w kontekście działalności firmy zarejestrowanej w Estonii, czy w Niemczech, w jakimkolwiek w innym kraju Unii Europejskiej. Tu chodzi o to, że jeśli mamy taką firmę, jak niech będzie ta Zonda, to Komisja Nadzoru Finansowego albo UOKiK na przykład mogą na swoich stronach poinformować, nie mamy kontroli nad działalnością firmy Zonda i w związku z tym wszystko, co się z tym wiąże. Oczywiście może to być wyszczególnione. Rośnie ryzyko związane no właśnie z tym, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli z ukradzeniem drogi kliencie twoich pieniędzy. Czyli to nie jest tak, że wprowadzenie tych przepisów da polskim podmiotom, państwowym podmiotom możliwość kontroli spółki zarejestrowanej w innym kraju Unii Europejskiej. To chodzi o to, że polski klient dostanie informację, że to jest już taką jednoznaczną, że to jest podmiot, którego nie kontrolujemy. Tymczasem mamy szereg podmiotów, nad którymi tą kontrolę sprawujemy, które są zarejestrowane w Polsce i działają w Polsce. I drogi kliencie, jak najbardziej możesz korzystać z usług tych innych firm, tylko miej z tyłu głowy, że możliwość sprawcza ze strony polskiego państwa pod kątem kontroli działalności tych firm w zasadzie nie istnieje albo jest bardzo, bardzo mocno ograniczona. To tak naprawdę tylko o to chodzi. Tylko albo aż, bo dla mnie osobiście akurat byłby to dość istotny element działalności. Zresztą jak rok temu, półtora roku temu, no, ze względu przede wszystkim na tą działalność marketingową o Zondzie było coraz głośniej. Ktoś mnie się pytał o tym. Zresztą to też publicznie w ten sposób do tego podchodziłem. To oczywiście nie miałem żadnego pojęcia, czy ktoś coś ukradł, bo dzisiaj zdaje się mamy część obserwatorów, którzy już dwa lata temu wiedzieli, że to jest złodziejstwo, tylko jakoś specjalnie nie słyszeliśmy wypowiedzi na ten temat. Ja nie miałem takiej wiedzy, natomiast z całą pewnością, jeśli ktoś pytał się mnie, to mówiłem, okej, kryptowaluty, ja nie mam nic przeciwko kryptowalutom, pamiętaj tylko o tym, że jest potężna zmienność. Natomiast jak masz firmę, która nie działa w Polsce, to w tych określonych sytuacjach będzie problem, żebyś cokolwiek próbował odzyskać. No i oczywiście pretensje możesz mieć wtedy tylko do siebie, ewentualnie do tego innego państwa. Pytanie, jakie są możliwości wpływu na to inne państwo. Ja jestem przekonany, że za chwilę pojawią się, w zasadzie już słyszymy takie tezy, pretensje do polskiego państwa o to, że nie zabezpieczyło, że nie uchroniło, a za chwilę pewnie jeszcze będą takie próby, ja już gdzieś widziałem na internecie, zresztą w takich bardziej już poważnych, na poważniejszych portalach takie artykuły, czy polskie państwo powinno coś tutaj oddać, czy w jakiś sposób gwarantować w tego typu sytuacjach, a oddać w przypadku oczywiście klientów Zondy. To jest też ważny element układanki. Muszę zobaczyć. Z całą pewnością część przynajmniej klientów będzie próbowała coś odzyskać, uderzając właśnie w polskie władze. To wy jesteście winni, bo dopuściliście do możliwości działania tej firmy w Polsce. Z całą pewnością, gdybyśmy te przepisy mieli, to tak jak powiedziałem, przynajmniej w tej części odpowiedzialności trochę, myślę, jeśli chodzi o przeciętnego Kowalskiego, sytuacja byłaby trochę lepsza. No i jeszcze jest jedna rzecz. To jest właśnie ten kontekst polityczny, o którym zresztą państwo mówicie dzisiaj w audycji. I on jest fatalny, dlatego że jeśli dzisiaj będziemy próbowali w sposób absolutnie merytoryczny, opierając się na faktach, rozwikłać co, gdzie, kiedy. Mamy już masę informacji, mniej czy bardziej wiarygodnych, jak to się zaczynało, kiedy pojawił się ten element przestępczy. Bo wszystko na to wskazuje oczywiście, że no tak jak powiedziałem, te pieniądze gdzieś tam zostały przetransferowane. Wszystkie tego typu informacje będą przez bardzo dużą część społeczeństwa interpretowane przez ten pryzmat polityki niestety. I to jest źle, bo trudniej będzie no to wszystko może nie tyle odkryć, chociaż myślę, że tu też może być jednak większy problem, ale nawet jeżeli zostanie odkryte, nawet jeżeli zostanie opisane, no to właśnie ze względu na ten pryzmat polityki, spora część społeczeństwa będzie z bardzo dużym dystansem podchodziła do tych wszystkich rzeczy, które oficjalnie będą publikowane. I to jest źle, jeśli chodzi o takie wiarygodne, no przynajmniej opisanie i rozwiązanie tej afery, bo tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o zwrot środków zainwestowanych, mówię o tych, którzy dzisiaj tych środków nie mają, no czarno to widzę.
O czym mówił Marek Zuber, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A my o godzinie 8:04 przechodzimy do serwisu informacyjnego.
Witam Państwa, zaczynamy wiadomości co w tym wydaniu. Walka z żywiołem ognia na Lubelszczyźnie, objazd prezesa Nowej Nadziei po Polsce. Bomby kierowane lecą na Ukrainę, kilkanaście osób zginęło w Zaporożu, Kramatorsku i Dnieprze. Koniec operacji Epicka Furia, Marco Rubio potwierdza.
Wiadomości wnet.
Trwa akcja gaśnicza potężnego pożaru na Lubelszczyźnie. Bierze w niej udział prawie 100 zastępów i kilkuset strażaków. W trakcie akcji wczoraj doszło do katastrofy samolotu gaśniczego Dromader, w wyniku której zginął pilot. Pożar dotyka głównie powiat biłgorajski. Zwołano sztab kryzysowy. O sytuacji na tę chwilę mówił na porannej konferencji prasowej komendant główny Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
Podążamy jakby za tym pożarem. Front pożaru ciągle się zmienia, ale to nie jest duża dynamika. Trudna dostępność do tych miejsc powoduje, że nie jesteśmy w stanie do nich łatwo dotrzeć i tu działania z powietrza są dla nas kluczowe. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują oraz dwa dromadery. To jest tylko kwestia tego frontu pożaru, bo z pozostałymi miejscami, w których był pożar wczoraj, o tych 250 hektarach mówiliśmy, tu już został ugaszony.
Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen odpowiadał na pytania wyborców na Starym Mieście w Elblągu. Był pytany między innymi o politykę demograficzną. Mówił, że w Polsce rodzi się mało dzieci, bo jest mało związków. Nie należy wydawać pieniędzy na zwiększanie dzietności. Należy przygotować się na świat z dużo mniejszą liczbą ludzi, powiedział Mentzen.
W cywilizowanym świecie, może nie tyle cywilizowanym, ale rozwiniętym gospodarczo, jest jedno państwo, w którym nie ma katastrofy demograficznej, gdzie współczynnik dzietności jest na poziomie ponad 3. Tym państwem jest Izrael. Wynika to z dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że Izraelczycy wiedzą, że jeżeli nie będą mieli dzieci, to za 20 lat nie będzie Izraela, bo są otaczeni przez Morze Arabów. A druga przyczyna jest taka, że tam są bardzo konserwatywni i religijni ludzie. A jeżeli to coś, ten problem, występuje dokładnie na całym świecie, to jaka jest szansa, że akurat polscy politycy pod rękę z polskimi urzędnikami sprawią, że w Polsce akurat ten problem rozwiążemy.
Mentzen powtórzył, że nie chce koalicji, tu cytat, z Kaczyńskim ani Tuskiem.
Wyobrażam sobie koalicji z Tuskiem ani z Kaczyńskim. A teraz pan mówi, czy ja myślę o koalicji z Tuskiem. Nie, nie myślę o koalicji z Tuskiem. Pan uwierzył w pisowską propagandę i teraz pan ją powtarza.
Teoretycznie tylko pytam, czy taka opcja istniałaby,
ponieważ... To po raz kolejny powtarzam, że nie chcę koalicji z Tuskiem.
Sławomir Mentzen prowadzi spotkania z wyborcami w różnych miejscach w Polsce pod hasłem Zapytaj Mentzena. Rosja dokonała zmasowanego uderzenia na Ukrainę. W Zaporożu na skutek ataku kierowanymi bombami lotniczymi zginęło 12 cywilów. Celem uderzenia było kilka przedsiębiorstw. Z kolei w Kramatorsku w obwodzie donieckim w wyniku ataku na centrum miasta zginęło 6 osób. Na skutek uderzenia na Dniepr zginęły 4 osoby. Stany Zjednoczone zakończyły operację Picka Furia przeciwko Iranowi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zastąpiła ją operacja Projekt Wolność, która jest, tu cytat, przedsięwzięciem całkowicie defensywnym i polega na eskortowaniu statków przez cieśninę Ormus. Zakończyliśmy operację Picka Furia. Prezydent Trump poinformował Kongres. Teraz prowadzimy operację Projekt Wolność, a negocjacje się toczą. Epicka Furia się skończyła. Osiągnęliśmy cele tej misji. Prezydentowi zależy na zawarciu porozumienia, które będzie dotyczyć wszystkich palących kwestii. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w piątek poinformował Kongres, że działania zbrojne przeciwko Iranowi zostały zakończone. Decyzja została ogłoszona w momencie, kiedy mijał 60-dniowy ustawowy limit. Ustawa ogranicza angażowanie sił zbrojnych w działania wojenne przez prezydenta bez zgody Kongresu do 2 miesięcy. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości sportowe.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Arsenal Londyn, pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu kanonierzy wygrali 1-0 z Atletico. Przy remisie w Madrycie to wystarczyło. To były takie piłkarskie szachy i ten pierwszy, i ten drugi mecz. Drużyny skupiły się bardziej na tym, by nie stracić gola, nie popełnić błędów w obronie. Arsenal miał lepszą statystykę, co przełożyło się na bramkę właśnie w meczu w stolicy Anglii. Leonard Trossard do strzał, odbił Oblak, a dobitka Bukayo Saka była już idealna, piłka wpadła do siatki. W drugiej połowie Atletico ruszyło odważnie, między innymi szansę miał Antoine Griezmann. Z kolei dla gospodarzy gola powinien strzelić Wiktor Gyökeres. No i pewnie gdyby grał w koszulce reprezentacji z Szwecji przeciwko Polsce, to gola by strzelił. Tutaj w tym przypadku akurat pomylił się, ale i tak Arsenal wchodzi do finału po raz pierwszy po 20 latach. Wtedy to Londyńczycy przegrali w Paryżu na Stade de France z Barceloną 1-2. To był świetny finał. Wielkie gwiazdy wtedy grały, 2006 rok, i Barsa wtedy, no, można powiedzieć, z wielką gwiazdą Ronaldinho, także z Messim, wygrała tamten puchar. No teraz Londyńczycy będą być może mieli okazję do rewanżu, ale pytanie z kim? I dziś będzie odpowiedź właśnie, bo w drugim meczu właśnie tych półfinałów. Nieprawdopodobna para. Bayern Monachium, Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz 5-4 dla Paryżan. No i teraz jest pytanie, czy na Allianz Arenie ta przewaga jednej bramki dla Francuzów wystarczy. A my wróćmy jeszcze na sekundkę do meczu Arsenal-Atletico. Co po meczu powiedział na konferencji prasowej szczęśliwy trener drużyny z Londynu, Mikel Arteta. Posłuchajmy. Wielkie, wspaniałe zwycięstwo. Wszyscy jesteśmy dumni. Ta publiczność nas niosła, to podkreślił Mikel Arteta, bo rzeczywiście atmosfera była fantastyczna. I po 20 latach właśnie Londyńczycy znowu są w wielkim finale, a więc ta piłkarska Liga Mistrzów zmierza powoli do końca. Tymczasem mistrzostwa w hokeju na lodzie w grupie Dywizja A1, odbywa się to wszystko w Polsce. Niestety wczoraj przegraliśmy z Kazachstanem 2-3. Prowadziliśmy, ale pod koniec rzeczywiście Kazachowie, którzy byli drużyną od początku faworyzowaną, mają lepszych zawodników grających w NHL między innymi, strzelili na 2 minuty przed końcową syreną zwycięskiego gola. Kibice w Sosnowcu pewnie czekali na dogrywkę, ale Simonow zdobył bramkę. To druga porażka w trzecim meczu biało-czerwonych. Teraz zagramy z Litwą i jeszcze z Japonią. To wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia za godzinę.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
ABC. Wszystko, co musisz wiedzieć o złocie. Inwestycje, gospodarka i bezpieczeństwo twoich pieniędzy. ABC. Złoto bez tajemnic. Tylko w Radiu Wnet.
Sponsorem audycji jest Gold Saver, oferujący zakup złota w sklepie internetowym goldsaver.pl.
Po reklamie.
Autopromocja.
Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17:30. Zaprasza Szymon Augustyniak.
Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
Sofa Surfing. To była autopromocja.
zapraszam na Wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet Janusz Cieszyński, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Stowarzyszenie Rozwój Plus, to nie będzie dla nas wcale bez znaczenia. Zalecaniem Prawo i Sprawiedliwość i różne stowarzyszenia, to zacznijmy od rządu. Rząd zapowiada, premier wczoraj, że po raz kolejny, trzeci, złoży ustawę o kryptowalutach. Wy ją odrzucicie, czy jednak uznaliście, że trzeba przyjąć jakąś ustawę rządową w tej materii?
Zobaczymy, co będzie w tej ustawie. Jeżeli to będzie ustawa jeden do jednego, taka jak poprzednia, to trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy za takim rozwiązaniem zagłosowali, no bo były konkretne powody, dla których tego nie zrobiliśmy. Natomiast ja myślę, że nadejdzie refleksja ze strony pana Tuska i będzie gotowość do jakiegoś kompromisu po jego stronie. Tak to przewiduję, bo wydaje mi się, że oni doskonale rozumieją, że no, na koniec dnia Polacy powiedzą jedno, no, rządzi Donald Tusk, ludzie tracą pieniądze. No, na koniec trudno chyba uwierzyć w to, że to opozycja, która nie ma w rządzie ani jednego reprezentanta, odpowiada za bezpieczeństwo finansowe Polaków.
Ale z drugiej strony jest prezydent, który wetuje. Gdyby nie weto prezydenckie, wszyscy byliby uratowani z zonda krypto.
No ale każdy, kto się tym zainteresuje, to wie, że te rozwiązania, które są w tej ustawie, w żaden sposób by na to nie wpłynęły. Także no, to jest taka narracja, taka opowieść, którą snuje rząd Donalda Tuska, ale prawda jest inna i myślę, że tutaj jednak prawda zwycięży. Także ja jestem przekonany, że oni rozumieją, że coś z tym trzeba zrobić, że te rozwiązania, które położyli na stół, miały wady. Myślę, że jak państwo opowiadają, było przedmiotem czegoś, do czego da się odnieść, bo do tej pory wszystkie sprawy w prokuraturze zostały umorzone już za czasów pana Bodnara, także na razie jest tak, że wszystko to, na czym oni budowali polityczny kapitał, okazało się bzdurą, no więc ostatnio nawet próbowano przyczepić mi sprawę zakupu szczepień, a mnie wtedy, kiedy wynaleziono tę szczepionkę, dawno w Ministerstwie Zdrowia nie było, także wydaje mi się, że ci państwo mają jakiś problem po prostu z tym, że ktoś na bieżąco i w oparciu o fakty rozlicza ich działania. No, nie dziwię się poniekąd, dlatego że to jest dla nich kłopot, kiedy się nie da różnych spraw zasypać propagandą.
Pani Jolanta Sobierajska-Grenda, czyli minister zdrowia, mówiła, że no, ma tą wyrwę 6 miliardów złotych za szczepionki i że to jest jeden z elementów, dlaczego nie można dofinansować służby zdrowia.
No ale to znowu problem polega na tym, że to właśnie koleżanka Donalda Tuska, Ursula von der Leyen, wynegocjowała taką umowę, w myśl której Polska de facto była zobowiązana do tego, żeby ten aneks podpisać, jeżeli chcielibyśmy w ogóle jakiekolwiek szczepienia nabyć. Także ta umowa była fatalnie wynegocjowana. Sama Ursula von der Leyen ma z tego powodu poważne problemy, bo wychodzą na jaw jej niejasne powiązania, kontakty z szefami tych koncernów farmaceutycznych. No i prawda jest taka, że wszystkie inne państwa Unii Europejskiej, poza właśnie Polską i Rumunią albo Bułgarią, już nie pamiętam do końca, te pieniądze już dawno zapłaciły, a to Polska poszła do sądu, powiedziała, że to jest niesprawiedliwe, że to jest stawianie pod ścianą, że to jest wykorzystywanie pozycji, że to tak być nie powinno, że zaszły nowe okoliczności. No i teraz w pierwszej instancji sąd w Belgii tych argumentów nie podzielił, ale gdybyśmy do tego sądu nie wystąpili, to byśmy te 6 miliardów zapłacili tylko 3 lata temu.
A jak będzie wyglądać sytuacja służby zdrowia na końcówce roku? Czy pan minister ma takie informacje, jak przebiega to finansowanie i realizowanie świadczeń w szpitalach, w przychodniach, w innych miejscach?
Z miesiąca na miesiąc będzie coraz gorzej. Ja już mam na piśmie od kilkudziesięciu szpitali informacje, że będą ograniczali przyjęcia w ramach badań diagnostycznych, że będą ograniczali usługi po prostu dla pacjentów z powodu tego, że wprowadzono nowe zasady finansowania, które sprawiają, że to tak jak to do tej pory wygląda, przestało się spinać. No i za ich problemy finansowe zapłacą po prostu pacjenci.
A czyli co, szpitale będą odsyłać, nie będą przyjmować na tomografię, na gastroskopię, kolonoskopię i tak dalej?
Dokładnie to się teraz dzieje i są przesuwane terminy. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku poinformowało o tym, że będzie zapisywać na kolejny rok, no bo w tym już nie ma miejsc, że będą musieli przesuwać setki pacjentów na przyszłe terminy. No a przypomnę, mamy do czynienia z sytuacją, w której na przykład ten zabieg, czy to badanie kolonoskopii na skierowanie od lekarza dla osoby chorej jest z limitem, jest z odległym terminem, a jeżeli ktoś chce wykonać takie samo badanie, ale w ramach przesiewu, czyli no jest zdrowy, ale po prostu chce się badać profilaktycznie, no to już tych limitów nie ma. No, priorytet osób zdrowych nad takimi, które na coś cierpią, no to jest jakiś kompletny absurd, tego się nie da wytłumaczyć.
Wiele osób mówiło, że ten system, który obecnie funkcjonuje, jest niewydolny, że tam można włożyć 50, 100, 150 miliardów złotych, a i tak będzie za mało. Często premier Mateusz Morawiecki jeszcze kiedyś rządził, mówił, że nie wolno lać nowego wina w stare bukłaki. Wy macie pomysł,
jak złożyć nowy bukłak? Ja się zawsze z panem premierem w tej sprawie nie zgadzałem, dlatego że jeżeli jest tak, że my wydajemy na ochronę zdrowia mniej niż nasi sąsiedzi, mówię w relacji do PKB, no to trudno się spodziewać, że będziemy mieli podobne rezultaty. I rzeczywiście za rządów Prawa i Sprawiedliwości dołożono bardzo dużo środków, ale wciąż nie dołożono ich tyle, żeby móc powiedzieć, że jesteśmy, powiedzmy, w takiej europejskiej średniej. No, są
dobrze,
kraje...
ale ktoś powie, jaki system działa, kiedy są lekarze zarabiający miesięcznie 100-200 tysięcy złotych. No to jest za system.
No właśnie, no ale z tym nikt nic nie zrobił. Ja przypomnę, że działacz Platformy Obywatelskiej, pełniący dzisiaj funkcję wiceprezesa NFZ-u, pan Jakub Schulz, obiecywał wprowadzenie tak zwanej zasady Schulza, czyli nie więcej niż 80 tysięcy miesięcznie dla lekarzy w publicznym systemie. I co? No i nic.
A dlaczego nic?
No, dlatego,
z czego to wynika, że wy sobie nie poradziliście, ten rząd sobie nie poradził?
Ale dlaczego pan mówi, że my sobie nie poradziliśmy? Za naszych czasów te zarobki były mimo wszystko niższe. To jest pierwsza sprawa. A po drugie, co jest sprawą najważniejszą, bo myślę, że ludzi tak naprawdę zarobki lekarzy dużo mnie interesują. Za naszych czasów nie było takich decyzji, żeby z powodu braku pieniędzy obcinać dostęp do leczenia.
Ja myślę, teraz że ludzi interesują, no bo to jednak my płacimy te składki. No, no i...
Ja rozumiem, ale tak jak powiedziałem, za naszych czasów te wynagrodzenia były niższe, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że nie było takiej alternatywy, że albo będziemy płacić lekarzom, albo będziemy mieli pieniądze na leczenie, bo pieniądze po prostu na jedno i drugie wtedy były.
Politycznie służba zdrowia spowoduje upadek tego rządu, kłopoty tego rządu? To będzie temat, który będzie rozstrzygał o tym, kto wygra wybory za 18 miesięcy.
Ja przypuszczam, że oni mają taką kalkulację, że no brakuje im na ten rok około 23 miliardów, więc każdy miesiąc, o który to przeciągną, to jest dla nich no około 2 miliardy zaoszczędzone. No i będą tak działali, a przed wyborami dosypią tych pieniędzy, powiedzą, naprawiliśmy, także ta koza, którą teraz do systemu ochrony zdrowia wprowadzili, zostanie przed wyborami wyprowadzona. Myślę, że niewykluczone, że też pożegnają się z panią Sobierańską Grędą i na przykład wezmą takiego politycznego fajtera do obszaru zdrowia, na przykład Bartosza Rulkowicza.
Który kiedyś już w tym ministerstwie, dobrze pamiętam, zasiadał. No, że skoro na politykę przechodzimy, patrzę na to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Jest chyba decyzja, przynajmniej media o tym mówią otwarcie, że będzie nowe, kolejne stowarzyszenie w PiS-ie. Po pierwsze Polska ma się nazywać Stowarzyszenie Zwolenników Przemysława Czarnka. Pan się zapisze, panie pośle?
No, nie wiem, kto będzie je tworzył. Natomiast na razie ta informacja wybrzmiała głównie w programie Fake Michalskiego w TVN24, więc no, ja nie traktuję poważnie tych informacji. No, oczywiście nie wykluczam, że takie stowarzyszenie powstanie, natomiast myślę, że trzeba się opierać na sprawdzonych informacjach.
Jeżeli powstanie, to co to oznacza? Będzie Prawo i Sprawiedliwość różnych stowarzyszeń, że będzie stowarzyszenie pana premiera, stowarzyszenie Przemysława Czarnka albo Jacka Sasina i tak dalej, i tak dalej?
Myślę, że wszystkie osoby, które są w Prawie i Sprawiedliwości, działają na rzecz tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość zdobyło jak najlepszy wynik w wyborach, bo każdy sobie zdaje sprawę z tego, że jeżeli się będziemy zajmowali sporami wewnątrz naszej formacji, no to od tego nikt...
Dobrze, a powstanie stowarzyszenia tego stowarzyszenia przez Jarosława Kaczyńskiego wasze ambicje, wasze potrzeby polityczne jako środowiska skonsumowało i z waszej strony już mówicie, jest super, mamy to, co chcemy, teraz działamy?
Ale my przez cały czas działaliśmy i dalej działamy w ramach Prawa i Sprawiedliwości i od samego początku mówimy, że jakby w ramach tego stowarzyszenia takiej działalności stricte politycznej prowadzić nie będziemy. Szczególnie, że jakby jak ja widzę, co się wydarzyło po powołaniu tego stowarzyszenia, no to do mnie na przykład się zgłosiło bardzo wiele osób, które wcześniej jakby chciały zmieniać Polskę, no ale widziały, że w tej formule partyjnej to jest coś, co im absolutnie nie odpowiada, bo w Polsce no, polityka kojarzy się jak najgorzej i dlatego ludzie, kiedy zobaczyli, że jest formuła właśnie poza polityką, to powiedzieli, o, to ja chętnie swoją wiedzę, doświadczenie w ramach tego wykorzystam, ale do żadnej partii proszę mnie nie zapisać.
No dobrze, ale jakieś takie nazwisko jest, które się pojawiło w stowarzyszeniu Rozwój Plus, a nie było go w polityce?
No, tak jak powiedziałem, nie po to te osoby przychodzą i mówią właśnie o tym, że chcą, nie wiem, pracować nad projektami infrastrukturalnymi, cyfrowymi, no różnymi takimi stricte merytorycznymi kwestiami, żebym teraz w radiu wymieniał ich nazwiska i de facto ich do tej polityki zapisywał. Także, tak jak powiedziałem, Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, żeby być w stanie wciągnąć w naszą orbitę osób, które działają na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, osoby, które nie chcą funkcjonować w takiej stricte partyjnej formacji.
No, ale nawet jeżeli wy przez chwilę nie będziecie się publicznie kłócić, ale powstaną stowarzyszenia, dwa duże albo więcej, to nie jest tak, że to się że PiS się rozejdzie w tych różnych stowarzyszeniach, że to są już gotowe podziały pod ewentualne nowe partie po PiSie?
Ja będę zachęcał wszystkich do tego, żebyśmy się nie rozchodzili. W tym tygodniu, w poniedziałek, mieliśmy takie wspólne spotkanie z Patrykiem Jakim, który, jak wiadomo, jest przedstawicielem no, zupełnie innej frakcji czy grupy w Prawie i Sprawiedliwości niż ja, ale nam to nie przeszkadza w tym, żeby wyjść do ludzi, wspólnie działać na rzecz naszej formacji, bo my doskonale rozumiemy, że prawica w Polsce ma szansę wygrać wtedy, kiedy będzie zjednoczona, a nie wtedy, kiedy się będzie kłóciła, szczególnie na oczach całej Polski.
Te stowarzyszenia pomagają w temu zjednoczeniu?
Na pewno jest tak, że Stowarzyszenie Rozwój Plus było czymś, co pozwoliło dużej grupie osób, które funkcjonują w Prawie i Sprawiedliwości, mieć poczucie, że są w takim miejscu, w którym chcą być. I to jest gigantyczna
wartość. A stowarzyszenie?
No ale to już trzeba pytać tych, którzy to...
Ja nie, no nie pytam wiem, pana, jaki to będzie proces, no trochę kontr, no.
Bo... Nie wiem, czy kontr, mam nadzieję, że nie kontr, a mam nadzieję, że takie, które będzie miało dokładnie takie same cele jak nasze, czyli żeby w ramach
ale
Prawa i Sprawiedliwości...
Ale będzie osobne.
Słucham?
Czy miało dokładnie takie same cele, ale będzie osobne.
Nie, ale dokładnie takie
jak
same...
Jak to zrozumieć?
Nie, no bardzo prosto, dlatego, że to, że nam zależy na tym, żeby Polska się rozwijała, żebyśmy mieli ambitne projekty, jako część naszego programu, to jest jakby, myślę, coś, co pcha Prawo i Sprawiedliwość w stronę sukcesu w wyborach. Jestem przekonany, że te osoby, które są z tego skrzydła, które uważa, że powinniśmy też zwracać się bardziej na prawo niż centrum naszej formacji, myślę, że to też jest wartościowe i jestem przekonany, że jest wiele osób, które ma też tą inną wrażliwość. Także ja naprawdę nie widzę tutaj sprzeczności w tym, że się buduje ten szeroki namiot, gra skrzydłami, no i oddycha się tymi dwoma płucami, o czym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński.
Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno budować zdolność koalicyjną tak, żebyśmy znów nie odnieśli wyłącznie pyrrusowego zwycięstwa. Tak mówił wczoraj w układzie w Kanale Otwartym Mateusz Morawiecki. Przez te 2,5 roku co się udało zrobić? Odzyskaliście zdolność koalicyjną czy nie?
No, moim zdaniem kwestia zdolności koalicyjnej wynika po pierwsze z wyników wyborów. No i w tych wyborach z 2023 roku było oczywiste, że nasi oponenci idą jednym blokiem de facto, no przynajmniej nawet występowali razem w kampanii wyborczej i oni jako ten blok mieli większość, no więc nie bardzo wiem, jaką koalicję mielibyśmy tutaj sformować.
No Mateusz Morawiecki chyba w nią wierzył, nawet deklarował, że taka może być.
Chodzi o to, żebyśmy tutaj po następnych wyborach nie mieli takiej sytuacji, w której przez te 4 lata w opozycji tak się nawzajem poobrażamy, że po prostu nie będziemy sobie wyobrażali tego, żeby siąść do jednego stołu, powiedzieć, dobra, to nas dzieli, ale to nas łączy, więc możemy razem działać.
Ale skoro wtedy był jeden blok, to budować to, co mówił Mateusz Morawiecki, budowanie tego konsensusu to jest tylko Konfederacja, tylko Grzegorz Braun? Czy...
Nie, ja absolutnie tak nie uważam. Ja uważam, że właśnie...
Szymon Hołownia, Pełczyńska-Nałęcz to są osoby, które są przecież w tamtej układance.
Ja uważam, że po wyborach 2027 roku, bo zakładam, że one się wtedy odbędą, a nie wcześniej, trzeba mieć jakby zdolność do tego, żeby z różnymi środowiskami móc usiąść do stołu i zastanowić się, czy jesteśmy w stanie sformować koalicję. I żeby to zrobić, uważam, że po pierwsze, nie ma sensu bez rozwagi obrażać innych ludzi, stawiać bardzo twardo, że no absolutnie tutaj z osobami, z którymi byśmy sobie może nawet wyobrażali tę koalicję, to nie. Myślę, że też trzeba stawiać bardzo jasno na to, jakie są różnice, bo o tym też warto mówić.
A to kiedy pan mówi o Konfederacji, o Grzegorzu Braunie?
Mówię o Konfederacji, mówię o na pewno też części ludzi, którzy są w obecnej koalicji rządzącej, bo to nie jest
żadne... Którzy ludzie na przykład?
Nie będę tym ludziom palił ich kariery w obecnym rządzie, bo...
A Szymon Hołownia byłby dla was dobrym koalicjantem?
Tak jak powiedziałem, myślę, że dzisiaj jest za wcześnie, żeby mówić o nazwiskach, szczególnie, żeby to tym osobom przede wszystkim nie pomagało. Natomiast myślę, że są osoby i na co dzień jak pracujemy w Sejmie, to przecież ze sobą rozmawiamy, które widzą, że no w tym układzie, w którym dzisiaj są, to nie wszystko im się podoba, a jeżeli będzie racjonalna alternatywa, to są gotowe ją rozważyć.
No to teraz w praktyce przetestujmy myśli, słowa pana posła, naszego Miał Cieszyński. Jak pan oceni wczorajszą wypowiedź Sławomira Mentzena o generale Kukule, szefie sztabu generalnego?
Myślę, że jest nierozsądna. Myślę, że takie wypowiedzi nie powinny padać, bo z jednej strony ona połączyła coś, co jest na pewno ważne, czyli kwestie właśnie tej ekonomiki wojny i o tym Sławomir Mentzen mówił i to jest na pewno coś, o czym warto rozmawiać. Natomiast no, słownictwo zupełnie nie akceptowane.
Ale miał rację co do myśli, że no, błędem jest założenie pana Kukuły, żeby strzelać pociskami wartymi 100 milionów dolarów do dronów.
Myślę, że jest tak, że w sytuacji wojny to na pewno takie założenie byłoby błędne. W sytuacji pokoju to ja bym się zastanowił, dlatego że wyobraźmy sobie, jakie byłyby realne koszty społeczne i gospodarcze tego, gdyby właśnie nie zdecydować się na użycie wszystkich możliwych sił do tego, żeby taki atak dronowy powstrzymać i pokazać, że Polska na dzisiaj, w 2026 roku jest bezpieczna. I dlatego uważam, że to by wymagało głębszej analizy. To, o czym mówił Sławomir Mentzen, to nie jest jakiś, nie wiem, absurd, to nie jest pozbawiony podstaw. Natomiast no, na pewno sposób, w jaki to powiedział, nigdy nie powinien mieć miejsca.
Bo myśl ciekawa, tylko z tym.
Mówimy o pierwszym żołnierzu Rzeczypospolitej i no, naprawdę osoby, które są w siłach zbrojnych, które bronią Polski, zasługują na najwyższy szacunek i to hasło murem za polskim mundurem nie powinno być tylko sloganem.
Na czym mówił Janusz Cieszyński, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
A na koniec jeszcze poza konkursem afera Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Był taki materiał Onetu, że być może Mateusz Morawiecki będzie miał zarzuty postawione.
Ale wydaje mi się, że... A to nie był artykuł tego pana Jacka Harłukowicza?
Jako żywo, autora książki o Mateuszu Morawieckim.
No tak, ale pan Jacek Harłukowicz, z tego co wiem, to opublikował kiedyś artykuł oparty o materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, więc możliwe, że i w tym wypadku tak było. No, proszę mi wybaczyć, ale komentowanie wypowiedzi Jacka Harłukowicza, czy różnych materiałów, które są mylnie oznaczane jako dziennikarskie, no na to mnie pan nie namówi, bo to są po prostu kompletne bzdury.
Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem, a my trochę w takich, a właśnie miałem zapytać, szczepionki na HPV.
Tak?
Obowiązkowo, nieobowiązkowo?
Myślę, że jakikolwiek obowiązek szczepień dzisiaj będzie bardzo źle odbierany przez społeczeństwo i należy się zastanowić, czy to da więcej korzyści czy szkód. Według mojej wiedzy te szczepionki na HPV to są dobre szczepienia, korzystne dla zdrowia młodych ludzi i powinny być szeroko dostępne dla wszystkich tych, którzy są nimi zainteresowani. Czy zmuszać wbrew woli rodziców? No miałbym tu poważne wątpliwości.
Janusz Cieszyński, to już po raz trzeci i ostatni pana posła. Dzisiaj pożegnam. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
A my temat szczepień HPV śledzi i decyzji obowiązkowe, nieobowiązkowe śledzi dla nas i nad tym pracuje Magdalena Ochaniuk. Posłuchajmy krótkiej rozmowy.
No więc na początek pytanie, bo od 1 stycznia 2027 w Polsce ma być obowiązek szczepień przeciwko HPV. Proszę powiedzieć nam, skąd taka decyzja, bo na świecie wszędzie jest dobrowolność tych szczepionek, a u nas skąd właśnie ma się pojawić obowiązek?
Pani redaktor, w tej chwili w resorcie trwają analizy i ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ponieważ sprawdzamy dokładnie na jakim etapie i ile dzieci udało nam się zaszczepić w ramach programu w szkołach, który ma coraz lepsze osiągi i tu jest właśnie ta duża dobrowolność ze strony rodziców i w tym pokładamy duże nadzieje. Sprawdzamy również możliwe źródła finansowania i po przeanalizowaniu podejmiemy ostateczną decyzję.
Tak, mówiła wiceminister zdrowia, ostatnia decyzja szczepienia na HPV. Więcej na antenie Radia Wnet. Już za niedługo my się połączymy z Magdaleną Ochaniuk, która będzie dzisiaj na stronie PGE Narodowy za kilkanaście minut, ale najpierw Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W ostatniej rozmowie cytowałem wspólny podcast pana redaktora z Wojciechem Cejrowskim, no ale nie wiedziałem, że będę musiał, czy nie wiedziałem, że od razu będę musiał wrócić, bo ostatni odcinek zrobił furorę w internecie. Już nie tylko Paweł Lisicki, ale i nawet Wojciech Cejrowski odwraca się od Donalda Trumpa. Co to jest za proces, że część światowej polskiej, amerykańskiej prawicy uznało, że Donald Trump to jednak nie jest ich czempion, no i dołączają do chóru krytyków tej polityki i tej prezydentury. Cóż się dzieje na prawicy?
Panie doktorze, ja nie wiem, co się dzieje na prawicy. Ja mogę powiedzieć, co się dzieje, jeśli chodzi o Donalda Trumpa, jak sądzę. Nie, no, poważnie rzecz ujmując, no, łatwo zauważyć, że jeśli chodzi o krytyków Donalda Trumpa i jego polityki, myślę, że w Polsce byłem jednym z pierwszych, którzy zauważyli no, dziwny zwrot. Na czym polega zwrot? Zwrot polega na tym, i dlatego wspierałem zresztą Donalda Trumpa podczas jego kampanii wyborczej, że on obiecywał, że zmieni wszystko to, co teraz otwierdza. Na przykład mówił o tym w tym kontekście najważniejszym, mówił o tym, że prezydenta, dobrego prezydenta poznaje się po tym, jakich wojen nie wszczyna, a nie po tym, jakie wojny kończy, albo w jakich wojnach zwycięża, prawda? Mówił o tym, że zmieni swoją politykę nieustannego zaangażowania się Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, że nie będzie tak, że Stany będą ciągle używane jako instrument, jako ten światowy żandar, który głównie będzie pilnował interesów tak naprawdę nie swoich, ale w tym przypadku Izraela. No i okazało się niestety, że akurat z tej części swoich obietnic Donald Trump się kompletnie nie wywiązał, czego widomym, jasnym, prostym przykładem jest to, co obserwujemy obecnie w Iranie. Część jego obietnic została dotrzymana i wtedy i te należy, czy można chwalić, jednak na przykład odejście od polityki genderowej, jak na przykład inna polityka migracyjna niż ta, którą prowadził Joe Biden. I to są rzeczy, które są rzeczami słusznymi. No niestety, to jest trochę tak, że nawet jeśli te rzeczy słuszne, które można popierać, są obecne w jego prezydenturze, ona została tak mocno przyćmiona tym zaangażowaniem na Bliskim Wschodzie i tą nieszczęsną wojną z Iranem, że one, jakby to powiedzieć, no, gdzieś przechodzą na margines, stają się czymś mniej znaczącym, a to, co najważniejsze, to jest to, co obserwuje teraz, no, nie dającą się wytłumaczyć pełną zwrotów, niejasności, dziwacznych wystąpień, no, politykę, która grozi światu pogrążeniem się w jakimś gigantycznym kryzysie.
To nie chciałbym, żeby pan redaktor odpowiadał za Wojciecha Cejrowskiego, no bo zaprosiłem Pawła Lisickiego, no ale te słowa, że Wojciecha Cejrowskiego też dałem się oszukać, sprzedawałem wam Trumpa, bo sam się nim zauroczyłem. Takie świadectwo przyznania się do błędu. To nie jest proste w świecie polityki. Są tacy, którzy uważają, że zawsze mają rację.
Ale to ja też nie zamierzam się wypowiadać jako rzecznik Wojciecha Cejrowskiego. Musi go pan sam zaprosić, z nim porozmawiać. Ale ja akurat zresztą jako, no, my rozmawiamy co tydzień stale. Ja akurat się bardzo cieszę, że rozmowy, to znaczy krótko mówiąc, na początku było tak, to ci z państwa, którzy chcą, mogą to sprawdzić. Jeszcze pod koniec lutego, na początku marca, no, Wojciech Cejrowski starał się, ja to doskonale rozumiem, no, znajdować racjonalne wytłumaczenie dla tych różnych wypowiedzi i zachowań, bo jedną rzeczą jest polityka, jaką obecnie Donald Trump uprawia, a druga rzecz to jest ta otoczka medialna, czy ta wizerunkowa, która temu towarzyszy. No, ci dziwni pastorzy, którzy tam nad nim stoją, pani White, która nim, zdaje się, kieruje, to jakaś taka postawa ciągłej podległości wobec Benjamina Netanyahu, to nieustanne domaganie się wcześniej Nagrody Pokojowej Nobla, a teraz w zasadzie nie wiem, czy nadal Donald Trump chce tę nagrodę, czy raczej szuka jakiejś nagrody, nie wiem, dla największego zdobywcy w dziejach i czy on teraz konkuruje, z kim on konkuruje, czy on konkuruje z Mahatmą Gandhim i w kategoriach właśnie Nagroda Pokojowa Nobla, czy on raczej konkuruje z Aleksandrem Wielkim i Juliuszem Cezarem jako największym zdobywcą dziejów. Krótko mówiąc, Wojciech Cejrowski, no, dostrzegł jednak po pewnym czasie, że te wszystkie nagromadzenie, czy ta kumulacja tych dziwnych rzeczy sprawia, że bardzo trudno Trumpa tłumaczyć. Ja akurat znam, mam kilku też takich amerykańskich znajomych i oni, część z nich, jakby to powiedzieć, też dostrzegła to, o czym my teraz mówimy, a niektórzy idą w zaparte i praktycznie każda rzecz, która się obecnie dzieje, no na przykład Donald Trump w pewnym momencie zaczął bardzo ostro wypowiadać się na temat państw NATO, dlatego że państwa NATO nie udzieliły, jak on twierdzi, nie chcą przyjść z pomocą Stanom Zjednoczonym. To roszczenie wobec państw NATO, to, że tak powiem, twierdzenie, że nie mamy przyjaciół, że przyjaciele nam nie pomogli, że kiedy my jesteśmy w potrzebie, to oni nie idą nam w sukurs, to my ich nie potrzebujemy i my im też nie pomożemy. No, z każdego punktu widzenia jest albo dziecinadą, albo jakąś naiwnością, albo czymś w ogóle dziwacznym. Nie da się tego w sensowny sposób obronić. A jednak, tylko już kończę, a jednak ci amerykańscy moi znajomi twierdzą, no to właśnie cieszymy się, że mamy takiego prezydenta, który jak twardo stawia nasze sprawy. Każdą rzecz można wytłumaczyć, jeśli się tylko emocjonalnie jest odpowiednio nastawionym.
A ja bym do tego mojego pierwotnego pytania wrócił, bo wydaje, przynajmniej ja stawiam taką hipotezę w naszej rozmowie, że jest to wyraz pewnej zmiany na części prawicy, że także prawica w Polsce będzie się dzielić na dwa coraz bardziej odległe odłamy. No, w Ameryce to jest chociażby Tucker Carlson, tak, który odpłynął od Trumpa i poszedł zupełnie, czy nie wiem, czy innym kierunku, znaczy w innym, nie wiem, czy zupełnie, o tak trzeba powiedzieć, no rzeczywiście tak szuka porozumienia z Chinami, z Rosją, idzie w tym kierunku, że Zachód jest stracony i trzeba szukać tej nadziei, czy tej prawdy w różnych państwach, jak Iran właśnie, czy inne daleko wschodnie państwa. Już nie chcę do innego influencera, jak tam pan Fuentes na przykład wracać, bo to akurat zwolennik już takich zupełnie chyba nieprzystających elementów. No i ta tradycyjna prawica, ten podział to był już widoczny, a teraz się chyba coraz bardziej rozjeżdża, także na tle Trumpa. Jakby.
To znaczy, no, wszystko zależy od tego, co się dalej będzie działo. Ja nie wiem oczywiście, gdzie szuka, że tak powiem, źródła mądrości Tucker Carlson. Ja tylko powiem tak, że on, ja, inaczej, bo Wojciech Cejrowski, no, mógł sprzedawać Trumpa na polskim rynku, ale wpływ tej sprzedaży na polskim rynku Trumpa, na pozycję Trumpa, był, powiedzmy sobie szczerze, znikomy. Natomiast w przypadku Tuckera Carlsona jest tak, że jego zaangażowanie w kampanię polityczną Trumpa w dużym stopniu sprawiło, że Trump wygrał wybory. Więc no, to jest inna sytuacja, bo to jest sytuacja kogoś, kto zaangażował się na rzecz kogoś innego i w ten sposób to zaangażowanie wyniosło kogoś do władzy. No, w związku z tym naturalny sposób człowiek czuje się nie tylko związany, ale też ma takie poczucie moralnej odpowiedzialności, że tak dużo zrobił dla kogoś, prawda? Ktoś coś obiecał i później się jest trochę, no, zostaje się, jest trochę się takim gwarantem, można by powiedzieć, jest takim człowiekiem zaufania w stosunku do opinii publicznej za to, co ta dana osoba robi. Dlatego rzecz tak naprawdę poszła i tutaj sprawa jest bardzo jasna. Nie chodziło o to, że Tucker Carlson widzi w Iranie jakieś, nie wiem, nadzwyczajne źródło mądrości, ale chodziło o to, że przed tym atakiem na Iran, który miał miejsce w lutym, i o tym mówi Tucker Carlson, nie tylko on, wielokrotnie spotkał się z Donaldem Trumpem, spotykała się z Donaldem Trumpem również ta grupa tej części jego wyborców, czy która go reprezentowała, i mówiła mu: panie prezydencie, my nie możemy popierać tego ataku, ponieważ on jest sprzeczny z interesami Stanów Zjednoczonych. I ponieważ my jesteśmy patriotami amerykańskimi, no to nie widzimy żadnego powodu, żeby pan ryzykował losem Amerykanów, Ameryki i naszej pozycji, no podejmując tak ryzykowne i tak nieobliczalne decyzje. I Donald Trump to zlekceważył, albo może nie tyle zlekceważył, ile ulegał wpływom innym, w tym przypadku, to też jest dobrze opisane, w tym przypadku wpływom Izraela czy premiera Benjamina Netanyahu, który ponoć, nie wiadomo czy sam, czy wskutek tutaj media raczej piszą o tym, że tym głównym dostarczycielem tej cudownej, magicznej wiedzy, która miała pozwolić ten konflikt zakończyć 48 godzin cudownym uderzeniem, to był raczej ówczesny szef, to był szef Mossadu, który to szef Mossadu przedstawił tę sytuację w ten sposób, że Iran się zaraz rozpadnie, że trzeba zadać mocne chirurgiczne cięcie i sprawa się zakończy tam właśnie w ciągu 48 godzin i Donald Trump będzie zachwycony, będzie mógł ogłosić właśnie, że tak jak w, prawda, Wenezueli, jeden cios zwalił przeciwnika z nóg, wielkie zwycięstwo, hura, idziemy do przodu. Izrael zlikwiduje swojego główne zagrożenie dla siebie na Bliskim Wschodzie, wszyscy będą zadowoleni i zachwyceni. No ten plan kompletnie się posypał, to akurat nie ulega żadnych wątpliwości. Rozmawiamy teraz, jest prawda, początek maja. Rzecz miała się, jeśli się cofniemy do tych pierwszych wypowiedzi, skończyć najpierw 24, potem 48 godzin. Nic nie wydaje, nic nie wskazuje na to, żeby się skończyła. Ameryka utknęła w beznadziejnej wojnie, z której nie ma dobrego wyjścia. I na tym polega problem. A dlaczego to jest istotne z punktu widzenia prawicy? Bo ja uważam, to jest przynajmniej moja definicja prawicy, zakładam, że to jest rzecz istotna, że tym, co odróżnia prawicę od lewicy w tych kategoriach patrząc, to jest zdrowy rozsądek i roztropność, czyli kierujemy się interesem naszego państwa, naszego narodu, podejmujemy decyzje, których konsekwencje staramy się przewidzieć i których konsekwencje są obliczalne. Nie wolno nam ryzykować nigdy losem naszego narodu, naszego społeczeństwa. To odróżnia polityka prawicowego, tak jak ja go rozumiem, od lewicowego, który ciągle buja w chmurach, szerzy jakieś wielkie idee, bardziej interesuje się właśnie ogólną ideologią światową i, nie wiem, utopią, niż rzeczywistością taką, z jaką się stykamy. To jest definicja polityka prawicowego, tak jak ja go pojmuję, i tak wydawał się, że takim politykiem jest Donald Trump, dopóki nie zaczął się zachowywać właśnie jak klasyczny polityk lewicowy, czyli rzucać się z coraz bardziej niebezpieczne przedsięwzięcia, z coraz większym ryzykiem, z większymi kosztami, nie będąc w stanie nad tym zapanować i nie będąc w stanie podać racjonalnych przesłanek, dlaczego to robi.
Nie bez kozery tak Carlsona przywołałem, no bo to publicysta, który właśnie racjonalnie, będąc bardzo racjonalnym i bardzo wyważonym i chłodno zważąc interesy, często stawiał diagnozy, które były kompletnie błędne, jak na przykład o tym, że Ukraina na części polskiej prawicy nazywana do niedawna jeszcze z lubością upadlina, momentalnie totalnie się rozsypie jak domek z kart pod naporem potęgi rosyjskiej, którą Tucker Carlson bardzo oceniał pozytywnie jako wielką siłę, jako państwo naprawdę sprawcze. Okazało się, że jest inaczej. Właśnie Władimir Putin musi prosić Ukrainę o rozejm chwilowy, żeby móc przeprowadzić szczupłą, ale jednak defiladę 9 maja. Na razie na Placu Czerwonym montuje się intensywnie siatki przeciwko dronom, żeby jacyś żołnierze mogli się tam pojawić i przedefilować, żeby nie było całkowitej katastrofy. I też podobnie chyba część polskiej prawicy idzie w tym kierunku. No te teksty w najnowszym tygodniku Do Rzeczy Marka Skalskiego o ten reset z Rosją też ciekawe, no bo jest taka próżnia po Tusku, po Czarzastym, już nawet nie po Millerze, bo on też odpłynął, że jest taka próżnia właśnie tych, którzy chcieliby iść na wschód i w tej chwili wydaje się, że część prawicy stara się tą próżnię po Tusku, po starym SLD pozostawioną wypełnić. Trochę tak jak wypełniają w Stanach Tucker Carlson.
Znaczy ja nie wiem, czy wypełnić jakąś próżnię po Tusku i czy Tucker Carlson. Żyjemy tak naprawdę, panie redaktorze, w sytuacji, w której tak naprawdę mamy bardzo ograniczoną wiedzę na temat tego, co się dzieje. I czym ten konflikt, który obserwujemy, się zakończy? No powiem tak, gdyby Rosja prowadziła wojnę z Ukrainą tak jak Iran ją prowadzi ze Stanami Zjednoczonymi, to wyglądałaby sytuacja całkiem inaczej. Z bardzo prostego powodu, że celem przecież, na czym polega sukces, jeśli tak można powiedzieć, działań Iranu, na tym, że uznał wojnę i zagrożenie, które stworzyły mu Stany Zjednoczone razem z Izraelem, jako zagrożenie bezpośrednio uderzające czy egzystencjalne i w związku z tym, no, nie licząc się z niczym, zaatakował wszystkie te cele, które wydawało się, że nie będą zaatakowane, czyli sojuszników amerykańskich zaatakował. Wszystkie państwa nad Zatoką Perską. Warto zauważyć w związku z tym, że zniszczył 13 amerykańskich baz położonych nad Zatoką Perską i doprowadził do tego, że te państwa arabskie, które przedtem były sojusznikami amerykańskimi, zaczęły, że tak powiem, z rozpaczą szukać jakiegoś innego wyjścia. Przekładając to analogicznie na sytuację wojenną na wschodzie, no to gdyby Rosjanie, czy Rosja, czy Moskwa działała tak jak Iran, no to zaatakowałaby kraje, które sojuszników Ukrainy, dzięki którym to krajom Ukraina może walczyć tak jak walczy. No to jest dosyć prosta analogia i łatwo zauważyć, że tak się nie stało z różnych powodów. Mogło się tak nie stać dlatego, że Rosja jest słabsza niż się wydaje, po prostu bała się zrobić tego, co zrobił Iran, no ale to by nas prowadziło do wniosku, że Rosja jest słabsza od Iranu, co wydaje mi się być wnioskiem dosyć zawodnym. Może być tak, że Rosja ostatecznie nie zdecydowała się na tę, bo liczy albo może czeka na to, że to, co obserwujemy na Ukrainie, może się rozszerzyć, zachowuje swoje siły i tak dalej. Może tak być, nie wiem. Mówię o różnych powodach i różnych scenariuszach, które są możliwe. A co do Polski, to ja uważam, że sytuacja, w której oficjalnie polska klasa polityczna, zarówno jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, jak i jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, deklaruje, że największym polskim zagrożeniem, a taka jest powszechna zgoda, co do tego akurat chyba się te partie nie różnią, jest zagrożenie ze strony Moskwy i ze strony Rosji, prawda? To tutaj się chyba zgadzamy. Wszyscy tak, członkowie tej, jedni szczerze, inni mniej szczerze, ale ogólnie to jest powszechne przyjęta reguła. Głoszą taką tezę i jednocześnie nie próbują żaden z nich podejmować żadnych rozmów dyplomatycznych z Moskwą, uważam za, nie tworzą żadnych kanałów też dotarcia, żeby dowiedzieć się, jakie są te realne intencje, jakie mogą być i tak dalej, uważam za sytuację błędną. To jest coś zresztą, gdybyśmy to przyłożyli na inne czasy historyczne, kiedy takie deklarowanie braku kontaktów i braku relacji jest dla Polski szkodliwe.
A ktoś mógłby zapytać Donald Tusk, wcześniej Leszek Miller, wcześniej SLD, przecież te kontakty z Rosją mieli bardzo dobre. I cóż z tego Polsce przyszło? Znaczy, co my możemy w ramach resetu z Rosją, no bo to proponuje Marek Skalski na ramach tygodnika Do Rzeczy, realnie utrzymać?
Ale to pan redaktor też będzie z panem Skalskim porozmawiać oczywiście, dobra, bo ja nie chcę być ani rzecznikiem Wojciecha Cejrowskiego, ani Skalskiego. Ja mogę być swoim rzecznikiem i ja panu powiedziałem, co ja uważam, że w sytuacji, której się mówi tyle, a mówimy o tym, jak słyszę już od 4 lat, ponad o tym zagrożeniu, rzeczą normalną jest, że państwo, które czuje się zagrożone przez inne państwo, jedną z metod, nie jedyną, którą takie państwo podejmuje, próbuje zbadać grunt, no po prostu zbadać intencje, ograniczyć potencjalne straty. No przecież tak to normalnie funkcjonuje. Tutaj zresztą, skoro mówimy o analogiach historycznych, chcę zauważyć, że jednym z błędów popełnionych przez II Rzeczpospolitą od momentu, w której to II Rzeczpospolitej gwarancji udzieliła Wielka Brytania w kwietniu 1939 roku, było całkowite, że tak powiem, zerwanie jakichkolwiek relacji wtedy z Niemcami, nie podejmowanie żadnych rozmów i żadnych negocjacji, nawet w celach zmylenia przeciwnika. Nawet
znaczy,
w celu...
To jest jasne, Piłsudski przechodząc do władzy dogadał się z Hitlerem i to był bardzo korzystny dla Polski moment geopolityczny, tylko wtedy coś nam to dało, a teraz zastanawiam się, na ile dałoby nam jakieś odprężenie czy jakiś reset z Rosją. Co
moglibyśmy... No ale panie doktorze, no jeśli mówimy, że jest coś zagrożeniem i odprężenie, i sam pan użył słowa odprężenie, to samo odprężenie przyniosłoby to, że nie byłoby zagrożenia. To akurat jest dosyć oczywiste. Pytanie jest oczywiście inne. Czy i kto wierzy w to, że Rosja przygotowuje się do ataku na Polskę i na inne państwa NATO? To jest tak naprawdę kluczowe pytanie. Otóż ja należę do tej grupy, która twierdzi, że jest to mało prawdopodobne i uważam, że to jest, że tak powiem, raczej element pewnej propagandy używanej najpierw przez Prawo i Sprawiedliwość, a teraz przez Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską, a nie coś realnego. A sam pan redaktor zauważył w wcześniejszej części naszej rozmowy, że tu jest oczywiście kwestia interpretacji, że sytuacja doszła do tego, że Władimir Putin musi się dogadywać z Ukrainą, żeby zorganizować defiladę w Moskwie 9 maja, prawda?
No zgodzimy słowa się samego chyba, Putina, który właśnie o to prosi.
Ale zgodzimy się chyba, że to nie jest przejaw imperialnej potęgi, która przygotowuje się do ataku teraz, prawda, idącego dalej na zachód. Tak? No to jest dosyć oczywiste, więc straszenie ciągłe tą inwazją rosyjską jest moim zdaniem zabiegiem propagandowym przede wszystkim.
A z drugiej strony mamy granicę polsko-białoruską, mamy śmierć polskiego żołnierza, no i mamy coś, co trudno nie nazwać inwazją w roku 21, czy atakiem na polskiej granicy.
No tak, ale pewnie, że możemy to nazwać atakiem na polską granicę, ale to jest chyba rozróżniamy sytuację na granicy z Białorusią od wojny na przykład, którą byśmy mieli, prawda? No to znaczy...
Że jest ten termin wojna podprogowa i być może on tutaj dobrze pasuje.
Wojna podprogowa jest forma, to jest tak zwana kategoria niekończący się konflikt, przedłużający się konflikt. Mamy do czynienia z konfliktem, to co tego nie ma wątpliwości, ale ja mówię o czymś innym, no przecież o tym mówimy. Mówię o inwazji rozumianej jako uderzenie wojsk rakietowych, lotniczych, pancernych, lądowych i próba zajęcia terenu, uderzenie w państwo. No to, co obserwujemy, czy to, co zrobiła, czy to, co robiły, co robili Amerykanie z Izraelem w stosunku do Iranu i to, co robił Iran w stosunku do Izraela i do państw Zatoki Perskiej.
I to, co zrobiła Rosja wobec Ukrainy. A to też jest ciekawy jeszcze wniosek, trochę zanim przejdziemy do ostatniego tematu. No jednak Władimir Zełenski był wybrany jako ten, który miał się z Rosją porozumieć. To był taki polityk, który jeździł do Moskwy, rozmawiał. No i Ukraina nie wydawała się bardzo konfrontacyjna za Zełenskiego wobec Rosji, a mimo to do wojny doszło. Co taki wniosek dla nas?
To musielibyśmy, bo to jest osobną rozmowę, dlaczego do tej wojny doszło. Ja tu też mam zdanie, zakładam, nieco odmienne od większości uczestników tej debaty, również w Radiu Wnet, dlatego musiałbym to dokładniej powiedzieć. Ja uważam, że pan Władimir Zełenski faktycznie w momencie wyborów w 2019 roku na prezydenta Ukrainy i on został wybrany z hasłem porozumienia z Moskwą. To jest rzecz też niepodważalna. Natomiast bardzo szybko się zorientował, że znacząca część, nawet nie w sensie liczbowym, ale w sensie swojego zaplecza politycznego, to jest ta część ukraińskich nacjonalistów, która żadnego porozumienia polegającego na jakimkolwiek uszczupleniu pełnej kontroli nad terenami, czy jeśli chodzi o Krym, czy jeśli chodzi o Donbas, nie zaakceptuje i widząc tę sytuację i również widząc wsparcie ze strony Zachodu do bardziej konfrontacyjnej polityki, na co się zdecydował.
Ale ja też jestem nacjonalistą, bo ja też uważam, że Polska nie powinna oddawać nikomu kontroli nad żadną częścią naszej ojczyzny.
Tak, panie
to też ze mnie czyni nacjonalistę radykalnego.
Tak, ale ja odróżniam sytuację Polski od sytuacji Ukrainy z bardzo prostego powodu, że na szczęście w Polsce nie jest tak, żeby żeby cała część naszej, nie wiem, niech to będzie 1/5 kraju, była zamieszkana przez Rosjan, którzy się czują bardziej związani z Rosją niż z Polską. Szczęśliwie mamy państwo, po pierwsze, istniejące jednak co najmniej 10 wieków, nie tak jak w przypadku Ukrainy, po drugie mamy naród, który jest narodem, który się ukształtował w sensie historycznym tak długo, a po trzecie ten naród zamieszkuje w tym państwie i mniejszości narodowe chwilowo nie decydują o tym i nie mają takiego wpływu, jak to się działo na Ukrainie.
Powiat hajnowski, tam jest duża mniejszość białoruska, która pewnie w części może i do Rosji by ciążyła, to jakby Władimir Putin powiedział, no patrzcie, tu macie taką gminę Orla, tam jest do niedawna była nawet ulica Główna Armii Czerwonej, dopóki ją odgórnie nie zmieniono i tam mieszkają pewnie ludzie, którzy mówią po białorusku, to na pewno, a pewnie w dużej części chcieliby do Rosji. I co, mamy oddać gminę Orle, bo tam jest więcej Rosjan?
Panie doktorze, w tego typu sytuacjach zwykle dochodzi, jeśli na szczęście ta gmina, o której pan wspomniał, nie ma takiego znaczenia, jaki miał Donbas czy Krym. Niech pan porówna to do innej sytuacji, która Polakom jest doskonale znana, mianowicie do powstań śląskich. Śląsk to był klasyczny przypadek terenu zamieszkałego przez dwie grupy narodowościowe, czyli przez Polaków i Niemców. Mówimy o okresie po pierwszej wojnie światowej, co do którego miał rozstrzygnąć plebiscyt. Ten plebiscyt nie wypadł tak, jak, że tak powiem, zgodnie z tym, czego my byśmy oczekiwali. Wtedy doszło do działań wojennych i tak naprawdę granice na Śląsku zostały rozstrzygnięte wskutek wojny. Wojny, którą Polska toczyła wtedy, prawda, z Niemcami, tak, albo z tą częścią Ślązaków, która chciała przynależeć do Niemców. No tak to się niestety, odbywa. Więc jeśli coś mamy jakoś porównywać, to nie gminę białoruską do Donbasu i do Krymu, tylko Donbas i Krym do Śląska w okresie po pierwszej wojny światowej. To jest moim zdaniem bardzo analogiczny przykład sytuacji, gdzie dwie różne strony walczą i mają, że tak powiem, nie mogą ze sobą dojść do porozumienia i wtedy rozstrzyga niestety konflikt zbrojny.
A my z Powstań Śląskich jesteśmy dumni. To już ostatnią minę, którą dzisiaj tak pana redaktora, wstadzam, to jest Andrzej Poczobut. Jak pan tą postać odczytuje, jego wystąpienie na Zamku Królewskim, bohater, czy właśnie godny Orła Białego, niegodny? Jak pan ocenia Andrzeja Poczobuta, panie redaktorze?
Panie redaktorze, powiem całkiem szczerze, mam zbyt mało wiedzy, żeby ocenić Andrzeja Poczobuta jeszcze pod kątem Orła Białego. Po prostu mogę tylko tyle powiedzieć, że na pewno nie powinno być tak, żeby z powodów politycznych ktokolwiek siedział w więzieniu i z tego punktu widzenia bardzo się cieszę, że pan Andrzej Poczobut więzienie w Białorusi opuścił.
5 lat kolonii karnej, zarzuty za ekstremizm, nacjonalizm, który polega na kultywowaniu pamięci o polskich żołnierzach AK.
Dlatego takie osoby na pewno nie powinny być w żadnym wypadku prześladowane i siedzieć w więzieniu. Cieszę się, że jest na wolności. A czy akurat Order Orła Białego za to powinien przysługiwać? To jest decyzja prezydenta. Jak mówię, dobrze, że Andrzej Poczobut jest na wolności.
A jak nie za to, to za co?
Nie wiem, no to może pan prezydent uznał, że orzeł biały to jest właściwa forma, a może inne odznaczenie byłoby właściwą formą. Prawda, są różne. Czy to już jest to, czy to jeszcze, czy mógł poczekać czymś innym? No tak zadecydował. Należy się cieszyć, że mamy człowieka, który wyszedł z więzienia za to, za co nigdy nie powinien się w nim znaleźć.
Bohater polski czy nie bohater?
Nie wiem, panie doktorze, czy bohater polski. Mówi, za mało wiem na temat jego działalności, żeby się wypowiadać i w związku z tym wstrzymam się od głosu w tej sprawie. Nie lubię też takich, wie pan, panie doktorze, takiej sytuacji, żeby każdy musiał się wypowiadać na takiej zasadzie, żeby czułeś czarno-biały bohater, wielki, a jak nie, to nie. No. Bo cieszmy się z tego, że Andrzej Poczobut jest na wolności.
Każdy ma swoje odcienie, to prawda. Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnik Dorzeczy, był naszym gościem. Do zobaczenia, do usłyszenia, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo.
Godzina 9:07. Jakoś przepraszam na emocje, że było dłużej, ale mam nadzieję, że było bardzo, bardzo ciekawie. Teraz już czas na serwis.